nie potrafili do końca też dla 100% powiedzieć, czy ja może będę chodził, czy będę ruszał urogałem, bo ja od pewnego ja nie czułem nic, nawet mięśni brzucha miałem, w ogóle nie mogłem spiąć, nie? Bo to było tak, kurczę, wiesz, te mięśnie były tak jakby poparaliżowane, odłączone.
Ale ci musiało przeturbować w tym samochodzie,
no,
co?
No, słuchaj, tam chyba tak miałem tak, jeden krąg to jest szczątkowy generalnie, tam są jeszcze 3 dobrze połamane. Ja mam stabilizację, 10 śrub i 2 szyny mam w roczniku lędźwiowym, więc mam 5 kręgów usztywionych całkowicie. Do tego jeszcze cała kość ogonowa połamana była, popękana miednica w kilku miejscach, właśnie te żebra, mięsień pośladkowy zerwany, dwugłowy, organizator główny taki, wiesz, ci sędziowie główni podchodzili i powiedzieli, to była najlepsza Olimpia odkąd powstania tej kategorii, najmocniejszy
skład.
Najmocniejszy skład, dokładnie, kurczę, wiesz, i to jak mi dało do myślenia, mówię, kurwa, faktycznie, nie dość, że osób było dużo, wiesz, frekwencja dopisała, poziom, kurde, w ogóle, tak naprawdę jak na wózkowy, no to stary, nie da się, ja już zauważyłem, że nie da się tego robić cały czas, no bo się po prostu zajeżdżasz. Nie dość, że fizycznie, mimo stosowania środków dopingujących, gdzie regeneracja jest kilka leveli wyżej.
Niż normalnego człowieka.
Ale ty nie jesteś wtedy takim normalnym, że tak powiem, normalnym człowiekiem cały czas, bo będąc na jakiejś tam bombie, ty ten poziom podwyższasz cały czas i trzymasz. I sztucznie na przykład napędzony ten organizm, on będzie miał tą regenerację, ale to nie jest nieskończoność.
Siemanko, mam dla Was największy deal od Cambly w tym roku. Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości, czy uczyć się angielskiego, to polecam wpisać sobie kilka fraz w Google po polsku i po angielsku i porównać ilość wyników. Różnica jest drastyczna. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. W Cambly możecie korzystać z zajęć indywidualnych i zajęć w małych, 2-3-osobowych grupach. Z kodem PRZEMEK60 pierwsze 200 osób zgarnia minus 60 na plan roczny. Z rabatem możecie zacząć od 49 zł miesięcznie dla lekcji grupowych. Pełen dostęp do zajęć 1 na 1 i grupowych od 229 zł miesięcznie. Dla osób słuchających www.cambly.com. Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego. Zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Karol Milewski, cześć.
Cześć, witam.
Zajmujesz się kulturystyką. Mówiłeś mi, że zacząłeś trenować ile lat temu?
No, to, słuchaj, około 20 lat.
Około 20 lat.
Nawet więcej, tylko tak mówię około 20 lat, bo to tak wiadomo, jakieś przerwy, kontuzje, nie kontuzje, czy tam życiowe sytuacje, no ale miałem 14 lat, jak zacząłem generalnie tak już ćwiczyć, już tak się zawziąłem po prostu, nie? I
tak tak się zawziąłeś, to znaczy, że co
no,
masz na myśli?
No, wiesz, miałem takich kilka takich epizodów na przestrzeni rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, będąc jeszcze tam młodszym dzieciakiem, coś tam zaczynałem sobie ćwiczyć, ale to były takie, wiesz, przygody 2-3 tygodnie, 2 miesiące, takie, wiesz, kąsanie, nie? Ale już później tak pod koniec 6 klasy, początek 1 klasy gimnazjum, nie?
To już wtedy się zawziąłeś? To mega
tak,
wcześnie.
Tak, to już wtedy powiedziałem, że trzeba coś jakby... Czułem, że trzeba coś w życiu robić, nie? I to byłem właśnie... Bo grałem też w piłkę, grałem w koszykówkę, jeździłem na zawody w piłkę ręczną. Różne sporty, jakieś tam przełajowe, biegi, skoki. Nie wiem, czy jest jakaś rzecz, no może siatkówkę tak średnio bardziej lubię, nie? Ale dużo jakby tak sportów próbowałem. Mhm. No ale jakoś tak ta siłownia, ta... jakby to powiedzieć, adrenalina, dopamina po treningu, najbardziej mi to odpowiadało po prostu, a tym bardziej, że byłem bardzo chudym szczurkiem i to mi jakby troszkę doskwierało zawsze.
Tak, w szkole
chciałem coś poprawić i to właśnie tak głównie na tym zaważyło.
Plus w kulturystyce fajne jest to, że jesteś zależny od siebie, pewnie to ci też doskwierało trochę tak, w sportach drużynowych.
No, powiem ci, że tak, że tutaj jesteś jakby sam w drużynie, kapitanem. Mhm. Sam decydujesz o wszystkim, robisz to jakby to wszystko po swojemu, tak? I To jest troszkę właśnie, tak jak mówisz, troszkę inaczej.
Mhm, tak, i to jest zdecydowanie. Mówisz, że chciałeś być trochę większy, czyli doskwierało ci coś, dokuczali ci w szkole, czy
tak, nie? To nawet nie tylko w szkole, ale to i rodzina, dziadkowie, wujkowie, chuderlaku, sucharze i tak naprawdę, no cały czas i tylko jak były jakieś imieniny czy zjazd rodzinne, to miałem już dosyć, bo miałem wszystko wtychane, podsuwane pod nos. Może zjedz to, może tamto, bo jesteś chudy.
To serio, byłeś aż taki chudy?
No, chudziutki byłem bardzo. No, żebra mi się zaczynało od obojczyka, nie? Także no.
Czyli wtedy się zawziąłeś i stwierdziłeś, że będziesz już tak hardkorowo trenował od tamtej pory?
Tak, tak, ale to jeszcze ma, początek ma zupełnie jeszcze dużo wcześniej, nie? Aha. Ja miałem tak chyba około 10 lat, 8 może, to jeszcze wtedy na Gosławiu mieszkaliśmy, jak w telewizji tylko Konan Barbarzyńca. Ja to mówię w każdym, jak praktycznie w każdym wywiadzie czy podcastie, to podkreślam, bo to pytanie pada. I uważam, że to jest taka podstawa i warto do tego wracać, żeby o tym wspomnieć. Mhm. No i Arnold Schwarzenegger z tym mieczem, no, szczęka w dół i mówię, wow, nie, i tak czujesz po prostu, nie wiem, czy, nieważne, czy masz 8, 12 czy 20 lat, jak zobaczysz coś, co jest twoim, jakby, że to powiem,
autorytetem,
bikiem, czy mhm. wiesz, nie, i czujesz to po prostu, nie, no, tak jak z dziewczyną, nie? Czasem jest tak, że patrz, o, to jest ta, nie, wiesz, nie, no, to nie da się tego po prostu widzieć, nie, i stwierdziłem, że tak, to jest to właśnie, ja to chcę.
Oglądałeś dokument o Arnoldzie, ten ostatni,
tak,
który wyszedł?
Oglądałem.
Widziałeś, że on dokładnie to samo powiedział? Że też oglądał filmy właśnie i też oglądał, wydaje mi się, że też Konana Barbarzyńca, jakiś ziomek bardzo, bardzo dawno temu też był taki napakowany, biegał z tym
meczem. Może coś faktycznie było, ale akurat może tego jakoś tak za bardzo nie wyłapałem.
Ja to wyłapałem i teraz ty opowiadasz dokładnie taką samą historię, tylko z Arnoldem. To jest niesamowite, co? I wygrałeś.
Ja powiem ci, że Arnold jest naprawdę tak, wiesz, no, nie tylko ja, ale znasz pewnie chłopaków trochę w tym środowisku, to chyba większość ludzi właśnie i Konan Barbarzyńca, czy Arnold, czy Terminator i wiesz.
Predator.
Sylwester Stallone tak samo, czy Van Damme, no to byli takimi prekursorami trochę takich sylwetek, nie? I takich marzeń chłopięcych, że tak powiem.
I wyszukiwałeś wtedy jakichś filmów odnośnie Arnolda? Czy jakby...
Wiesz co, wtedy akurat to nie miałem dostępu ani do Pegasusa wtedy miałem, tylko po prostu tak naprawdę, nie? Pamiętasz chyba te gry? Nie pamiętasz? Na kasetki takie wkładane od góry.
Ja nigdy nie byłem graczem jakimś wielkim.
No to ja za dzieciaka tak, nie? No to tak to nigdy nie miałem jakiegoś dostępu właśnie tam do komputera, do internetu, jeszcze w tamtych czasach w ogóle internet, to ja nie wiem, czy już istniał. Mhm. Także wiesz, no ale to tak wszystko jakby we mnie dojrzewało. Ja już tam miałem takie zajawki, nie? Że tam jako dzieciak tam wiesz, jakieś tam przed lustrem coś sobie muskuły napinać, prężyć, żebra prężyć, nie? No i tak powiem, ja to wszystko mówię, to wszystko się zaczęło od tego Konana w telewizji, nie? I tak dojrzewało we mnie tak do tego 14 roku życia, tak wiesz, cały czas coś było mniej więcej, jak się kiedyś chodziło na stacje benzynowe, to nie wiem, czy pamiętasz, były takie magazyny, to jeszcze nawet nie były po polsku przetłumaczone. Takie koniec lat 90. pierwsze takie 2000 Flex magazyn był. Amerykańskie takie czasopisma. One jeszcze nie były tłumaczone po polsku praktycznie, nie? To na stacjach benzynowych były, tam byli wszyscy ci kulturyści top, nie? Z Olimpii zdjęcia i tak dalej, nie? To jako dzieciak, jak tam, wiesz, stałem w kolejce, loda kupowałem, czy tam czekoladę, to tak zawsze było, że przeglądałem to, nie? No mówię, to już w głowie chyba się działo.
Tak, tak, widać, że to już miało zasiane ziarno już od bardzo młodego wieku. I widziałeś już jakieś takie serio efekty na samym początku, jak zaczynałeś trenować?
Tak, na samym początku było widać, bo dość szybko ręka reagowała. Od samych pompek sylwetka się zmieniała, może nie rosła jakoś, ale zmieniało się faktycznie. No i to było fajne. Tak samo jak pierwszy raz wziąłem kreatynę kupioną w aptece za 29 zł, nie? Tam jakieś tam szwedzkiej firmy, taka, tak, w tabletkach po prostu ulepione tabletki takie, nie? Gorzkie. Mhm. I powiem ci szczerze, że no to był taki power, taki kop, jaki odczułem pierwszy raz w życiu po tej kreatynie, nie? I taka zajawka naprawdę i te efekty, no, wiadomo, że później z czasem, tak jak mówisz, że na początku są fajnie widoczne, ale też inaczej jest, jak zaczynasz, nie wiem, nawet będąc trochę starszym, albo tak jak w tych czasach, nie? Ja jeszcze zaczynałem na podwórku, tak naprawdę w piwnicy u kolegi i byliśmy zdani tylko naprawdę jak większość z naszego rocznika na gazety, na jakieś tam doradzanie pseudo-guru siłownianych.
Bro science.
Gdzie teraz tak naprawdę 99% to farmazony, procent z tych, którzy są farmazony.
To jest najgorsze,
to
co?
To niczego nieprzydatne tak naprawdę. Wiesz, no, takie mity siłowniane, że tak powiem. I tym człowiek się jakby tym kierował, patrzył po sobie, coś tam zmieniał. czytał te gazety, później były tak zresztą na polsku przetłumaczone. Czytało się te gazety i stamtąd ta wiedza głównie była, nie?
To jest najgorsze, że jak zaczynasz chodzić na siłownię i gadasz właśnie z tymi wszystkimi ludźmi. Teraz już jest dużo lepiej, bo jest internet, są ci trenerzy, więc ci możesz nawet do kogoś napisać i ktoś ci odpisze i będziesz coś wiedział, albo są jakieś Q&A na Instagramie i coś się dowiesz.
Dużo się można dowiedzieć w tych czasach. Wystarczy nie być leniwym naprawdę, tylko też właśnie trzeba, wiesz, jako laik tak naprawdę wchodzisz w ten świat, no to masz tych ludzi tysiące, nie?
Powiem,
ale też nie wszyscy, mimo takiego czasu, jaki mamy i jest taka wiedza, też nie wszyscy są tacy tak naprawdę godni polecenia. Więc trzeba naprawdę wybrać dobrą osobę i to ja zawsze właśnie tak polecam, ale jak się ktoś mnie pyta, czy warto jest odłożyć i wydać na trenera, choćby nawet na pierwsze rozpiski treningowe, wskazówki, no oczywiście, że tak, bo powiem ci, że ja pierwsze 2-3 lata to ja uważam najlepsze, kiedy mógłbym ten rozwój poczynić, to i tak były efekty, ale uważam, że...
Zmarnowałeś?
Że zmarnowałem, dużo zmarnowałem, tak. Bo, znaczy, słuchaj, tak się ćwiczyło tak, że ławkę się tam od kogoś tam pożyczyło, starszego, czy tam gdzieś się tam kupiło, w jakimś tam Decathlonie, bo to wiesz, tam 250 zł jakieś ławeczka rozkładana, to tam się człowiek, wiesz, złożył na święta i sobie kupiliśmy i powiem ci tak, i tam miałbyś tam kilka skosów do ustawienia takiej domowej, nie? No to... Na każdym skosie robimy po 3-4 serie, nie? I to codziennie. I słuchaj, ty któregoś dnia wstajesz, kurde, nie mam siły wstać z łóżka, nie mam siły iść na trening, co się dzieje w ogóle, nie? No przetrenowanie takie trochę, wiesz, nie? I właśnie za dużo nie jest dobrze, nie? A to na początku się robiło. Zamiast też dać odpocząć, jakoś tam z jedzeniem wiadomo było, bo od zawsze było wiadomo, że trzeba dużo więcej białka. Czyli jakieś tam twarogi, nie twarogi, mięsa. To się nie patrzyło, czy to jest chude, czy to jest tłuste, wiesz, nie? Aby się mocno najeść za nastolatka, przemian był taki, że i tak wszystko w pięty i w łydki szło, że tak powiem, nie?
No, jeśli jesteś nastolatkiem, to ten organizm kompletnie inaczej reaguje, co? No. Można sobie jeść na spokojnie i tak, i biegasz, i tak by później
pójdziesz. Nie, ale w ogóle ja nie miałem kiedyś, kurczę, takiego, wiesz, uczucia, że ja w ogóle jestem najedzony. Ja potrafiłem zjeść obiad w domu, za chwilkę obok obiad u babci i jeszcze coś u ciotki na górę skubność, nie? No to po prostu worek bez dna, nie?
Przed podcastem wspominałeś mi, że miałeś jakichś znajomych, którzy po 2 albo 3 latach już startowali w jakichś zawodach.
Tak, po 3, coś takiego, tak. Mhm. Tak, że już mieli jakby szansę, okazję, no i wiesz, no, udział w debiutach, bo się akurat do tego już nadawali, tak? Mhm. Jakiś tam zarodek tego był, nie?
Ale to mówiłeś, że to bardziej kwestia z tego, że niektórzy mają taką genetykę, że po prostu tak...
niektórzy mają genetykę taką, że na starcie im jest już dużo lepiej, łatwiej. Oczywiście, wiesz, to nie jest tak, że gdzieś tam, wiesz, jakbym się wybielał, czy tłumaczył, że ja miałem ciężej, nie? Słuchaj, tu chodzi o to tak, że niektórzy lepiej jakby reagują na te bodźce treningowe i tak dalej. Ale to właśnie też nie jest powiedziane, że później całe życie będą lepsi od ciebie, nie? Także
i tak.
Jeden przychodzi trochę później. No są też tacy, którzy nie przychodzi wcale tak naprawdę, bo no mówmy się, jest taki procent ludzi, którzy po prostu co by nie brali, co by nie robili, a po prostu no nie będzie, może wystartować taka osoba, ale nie będzie tej osoby zawodnika.
Są ludzie, którzy aż tak sobą przybierają masę mięśniową?
Tak, tak. To chodzi tu w ogóle, znaczy już nie chodzi o samą masę mięśniową, chodzi też o budowę sylwetki, kośćca, kształt mięśni, po prostu wiesz, nie? Że to po prostu jakby wszystko ulepione w całość nie tworzy takiej harmonii, więc no...
Ale przybrać na masie i tak potrafią. Tak.
No, jest naprawdę, no, którzy są mega hardgainerami i mega naprawdę ciężko i pewnego stopnia no po prostu już nie przekraczają, nie? Choćby nie wiadomo co.
Hardgainerzy. Zastanawiałem się, czy jeszcze się wraca do tego, ale chyba rzeczywiście coś takiego jest.
No wiesz, no to ja bym bardziej powiedział, nie urażając, nie wiem, jak powiem, antytalencie, no to urażę kogoś, tak? Ale no coś w tym stylu, bo po prostu nie każdy się urodził kierowcą rajdowym, nie każdy się urodził skoczkiem narciarskim. Wiesz, o co mi chodzi dokładnie, nie? Musimy mieć tylko predyspozycję też, nie tylko jakby charakter, zawzięcie, bo tak jak mówię, wystartować każdy może zawsze i formę jakąś zrobić, nie? Ale tutaj chodzi właśnie o taką genetykę, w sensie może nie tyle...
Jakie masz wąskie biodra, jak masz szerokie barki?
W barkach to jest 150 cm, w biodrach to jest około 90 jakoś tak chyba. jakoś ostatnio mierzyłem chyba tak, bo spodnie sobie chciałem kupić i tak właśnie kojarzę, nie? Bo ja tak to ogólnie nie mierzę pasa, to jest też około 90, coś takiego będzie, nie?
Ja mówiłem o tych ludziach, że nie wszyscy się rodzą z jakimiś talentami, o tym mówiłeś, że niektórzy się po prostu nie rodzą.
Ale wiesz, to też nie chodzi właśnie, nie chodzi też o sam kościec. Czasami jest tak, że właśnie jakby organizm, tkanka mięśniowa, mięśnie nie reagują w ogóle odpowiednio na bodziec. Coś tam się rozwinie, widać, że gościu ćwiczy, ale po prostu to no jest tak, na takim poziomie będzie bardziej średnim, nie?
I najgorsze jest to, że tego się nie da wytłumaczyć ludziom,
którzy... Ale wiesz, najczęściej tacy ludzie mają mega pasję i zawzięcie, nie? Dlatego nie ma też im co podcinać skrzydeł, no ale tak już jak rozmawiamy, no i zresztą nie jesteśmy pierwsi na pewno w Polsce, którzy teraz poruszamy ten temat, no... No mówię, no nie każdy jest w stanie, że tak powiem, tak to, te proporcje, to wszystko, tą plastykę mięśniową.
I ja zmierzałem do tego, ostatnio miałem rozmowę ze znajomym i właśnie on, mam wrażenie, że jest takim trochę genetykiem, nie jakimś genialnym, ale dużo lepszym, tak strzelam, że ode mnie.
Tacy,
tak, nie no. Da się im tego wytłumaczyć. Oni mówią, nie, to źle trenujesz, to za mało jesz, to za mało chodzisz na siłownię, to za mało się przykładasz do każdej serii. Ja to jak robię każdą serię, to robię tak doskonale. Nie da się im wytłumaczyć.
Nie da się wytłumaczyć tego, nie.
Oni są święcie przekonani, że oni tak zajebiście trenują, że oni
fakt są... właśnie ludzie, tak jak mówisz, że im jest łatwiej. Jednym jest łatwiej nabrać masę mięśniową, innym jest łatwiej zredukować. Mhm. No ale to też nie jest powiedziane, że po prostu im to samo przychodzi, tak? Żeby ich nie urazić, tak? Mhm. No, także to mówię, no każdy ma do czegoś tam jakieś większe lub mniejsze predyspozycje.
Mhm. Kiedy na tej twojej drodze kulturystycznej zdarzył się twój wypadek?
Więc to akurat było w takim cięższym okresie trochę mojego tam życia, że tak powiem, też jakby tak no, finansowego. Wtedy akurat miałem taką przerwę, to było około 7-8 miesięcy przerwy. Mhm. Była delikatna kontuzja barku i tam trochę kręgosłupa odcinka kolędźwiowego od, wiesz, jak to tam młody jesteś, to chcesz więcej, martwe ciągi. Troszkę wyszło, no ale to też było, nie tylko to było przyczyną, tak jak mówię, też i finanse, no musiałem pracować jakby na dwie prace, nie? I wtedy miałem taki okres akurat, że to było kilka miesięcy bez treningu siłowego i ten wypadek się zdarzył wtedy właśnie w powrocie z pracy do domu. Mhm.
I co się stało?
Tak w skrócie, wracając, nie wolno jakoś, może to było no, około 22-23 w nocy. Prosta droga w sumie by się mogło wydawać, nie? Blisko domu już, no. Wyjechał mi, pamiętam, taksówka mi wyjechała, nie? Z zatoczki na mój pas. No i trzeba było hamować, odbić trochę w lewo, no samochodem trochę rzuciło tyłem, złapał krawężnik i to już tak poleciało, wiesz, bok, dach, dachowanie. Tam przy około 150 na godzinę chyba tak już tam wyliczyła policja wtedy.
Fuck. Pamiętam. Hardkorowy wypadek, co?
No, tak, no. Bez pasów i jeszcze z kolektorem rurowym 4-2-1 jechałem z tyłu, wiesz. Także się poobijaliśmy trochę, siedzenia połamaliśmy.
I z tego, co już słuchałem, to miałeś kręgosłup złamany wielokrotnie? To się tak nazywa?
W wielu miejscach. Mhm.
I tak. Teraz jeszcze przed podcastem mi opowiadałeś, że coś z głową też ci się stało.
Ale to było tak, bo to było, wiesz, cały poobijany byłem, nie? Tam wstrząśnienie mózgu dość mocne. Połamany żeber, mostek, wiesz, żebra tu powychodziły pod skórę, nie? To fajne, tak, znaczy fajne, no takie zdziwienie, nie? Bo jak tam na morfinie po operacji leżałem na ojomie, pod tymi maszynami, pod tą pompą morfinową i tak dalej. Mm-hmm. No tak, wiesz, jakoś tak super bólu nie czułem, czas mi mijał świetnie, bo to tam co pół godziny ta pompa podawała do...
Więc
tam,
czuję
do,
się dobrze.
Tutaj do aorty, czyli przy sercu miałem, wiesz, wlew, żeby to szybko, wiesz, działało. No i tak wiesz, no tam co 3 godziny te salowe pielęgniarki przekręcały pacjentów bok, plecy.
Nie? Żeby nie było odleżyn?
Żeby odleżyny się nie robiły, tak, aha, nie? No i wiesz, no przekręcałem mnie na prawy bok, spoko, nie? Potem przekręcałem mnie na lewy bok. Ja taki, kurczę, trochę taki, wiesz, porobiony tą morfiną. Tak czuję, że coś mi zapadłem się, pstryknęło coś, nie? Aha. I tak patrzę na swój mostek. Tutaj mówię, a to takie 2 czy 3 takie, jakbyś tak palce przez materiał wypchał trochę, nie?
Tak ci wyszło żebra?
Tak, mi to, bo miałem mostek tu pęknięty po długości, jakby te żebra tutaj się rozdzieliły, nie? I po prostu leżąc na boku pod ciężarem, to się, wiesz, pykło jakoś, nie?
To ładnie musiałeś być wystrzelony, że nie poczułeś bólu, co?
Wiesz, powiem ci, nie było czuć bólu, bo to było tu na chrzęści jakoś, mm-hmm, a to mówisz, faktycznie to mogło być po tej morfinie, po tym wszystkim, nie? Mm-hmm. No i tak mówię, przypomniał, coś tutaj mi wyskoczyło. No i tak przyszło, mówię, o Boże, jedyny. Mówię, do drugiej tam coś, mówi, trzymaj go tam, przechyl go trochę i wcisnęła mi, tak pamiętam, z dwoma rękoma jakoś.
Tak randomowo po prostu przyszło i ci to wcisnęła?
Tak po prostu mi nastawiła to, wiesz, pyknęło, wskoczyło na miejsce, to wyskakiwało jeszcze 2-3 razy, więc mnie owinęli w taki bandaż, taki elastyczny dość mocno, że ciężko było mi oddychać, a ja i tak miałem saturację bardzo niską, miałem dużo krwi, płynu, takie, wiesz, piany, poobijane płuca miałem i w ogóle oni chcieli mnie, to nie się nazywa intubować, bo zaintubowany to ja byłem, gdzie się sam podobno jeszcze odintubowałem, byłem ciężkim pacjentem, jak się przebudziłem, wiesz.
Chciałeś uciekać do szpitala?
Chyba tak, nie? Ale ja tego sobie się nie pamiętam, ale tak mi mówili, że tam powyrywałem te wszystkie sobie, wiesz, nie?
Zrobiłbyś teraz, jakby myślisz, że gdybyś teraz był, to też byś próbował, czy to był taki szok po prostu, że nie
wiedziałeś? Ja wtedy nie pamiętam tego nawet. No to będzie pielęgniarki mówił po prostu, nie? I mama mi później powiedziała, że sam się odintubowałem, bo mówię, co jest, że ja mówić nie mogę, mówię, chrypa, nie? Mówię, no jak sobie rurę wyszarpnąłeś z gardła, wiesz, na siłę.
O, fuck.
No, także trochę śmiesznie.
No śmiesznie, nieśmiesznie, hardkorowa sytuacja, ale odintubowanie domyślam się, że...
A i wiesz, to ogólnie oni, wracając do tych płuc, nie? Mhm. Do tego, że owinęli mnie tym bandażem bardzo mocno, ja miałem trudności z oddychaniem, ta saturacja była za niska i przyszli, przyszedł jakiś tam lekarz, dwie tam pielęgniarki i to nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, wiesz teraz, ale chcieli mi drenaż płuc założyć, czyli chcieli mi w każde płuco wbić taką grubą, dużą igłę głęboko, żeby ściekało te...
Płyn, któryś tam zbierał.
Jak ja to usłyszałem, jak powiedziałem, że mówię, nie ma takiej opcji. Mówię, nie zrobicie mi tego. Mówię, dajcie mi szansę, ja będę oddychał. Wiesz, ten lekarz tak się patrzy, mówi, jest na pograniczu, tak naprawdę jest za nisko, no ale spróbuje pan oddychać głębiej, nie? Próbowałem, słuchaj, tak się, ja się spociłem, kurczę, nie? Żeby głębokie takie, wiesz, wdechy robić. Ale to była jedyna opcja, żeby te płuca jakby tak, wiesz, poruszyć i faktycznie im dłużej tak oddychałem, to coś odkasływałem, nie? Czyli to była taka jedyna droga do tego i miałem taką motywację. Myślałem, że to będzie bardzo... Mówię, kurde, no weź tutaj w żebra, mówię, no kurczę, no...
Daj spokojnie.
Palcem cię ktoś tłyknie, czy się czasami, wiesz, uderzysz, to mówię, kurde, i oni chcą mi tutaj wbić na dół te... To była taka motywacja dla mnie, żeby oddychać, słuchaj, ja już później walczyłem ze snem, ze wszystkim, nie? Żeby tylko jak mnie ta morfina odpuściła, że byłem bardziej taki, wiesz...
Żywy?
To, wiesz, patrzyłem się tylko na saturację, na monitor i cały czas, żeby te 98 czy ileś tam trzymać, nie? I ten lekarz tak zobaczył przez pierwsze 2 minuty, że daje radę, mimo, wiesz, potu na czole. Mówi, no dobra, spróbujemy, dam panu szansę, nie? Słuchaj, no i nie miałem tego drenażu założonego, nie?
Ty jesteś taką osobą, która mdleje przy pobieraniu krwi?
Nie.
Nie mdlejesz?
W ogóle mi to nie przeszkadza.
Czyli po prostu tak...
Albo się patrzę, albo się nie patrzę, wiesz. Sam mogę sobie nawet pobrać.
Jaki hardcore taki. I wiedziałeś już wtedy, co będzie z tobą?
Tak, no to wtedy już, bo pytałem się, o co chodzi, co jest, to takie były pierwsze dni, bo to był pierwszy tydzień po operacji, ten ojom, nie, na obserwacji. Mhm. No i tam już mi tam za bardzo nie chcieli mówić, no bardziej główny lekarz.
Taki. Byłeś w takim też stanie pewnie, że nie warto ci mówić takich rzeczy, nie?
No wiesz, no i też były, to powinien przyjść i lekarz powiedzieć tak naprawdę, nie? No i przyszedł lekarz i powiedział, że panie Karolo, no już nigdy nie będzie tak jak było.
Tak powiedział to do...
Tak. Wiesz, muszą walić po prostu z mocy. Ja teraz to rozumiem, nie? Żeby się nie pieścić. Po prostu i tak już jesteś po takim szoku, po takim wszystkim, że teraz jeszcze trochę takiego, kurczę, wiesz, szoku i jakby, wiesz, przykrości, że takiej złej krwi zepsutej, wiesz, jak ci tam jeszcze tam, kurczę, wiesz, dadzą, to tak naprawdę wszystko naraz, wiesz, i tym już jakby tak zakończa, to jest takie zakończenie takiego twojego, wiesz, nie? Takiego załamania jeszcze.
Bo ty i tak tam siedzisz i się zastanawiasz, nie?
Tak, wiesz, także wiesz, uważam, że to jest dobre podejście, że w takim momencie takie coś mówią, bo wtedy albo się załamiesz, albo będziesz chciał walczyć właśnie, nie? I czasami to właśnie takie powiedzenie komuś w takiej sytuacji powie, że jeszcze da mu więcej siły do tego, nie? Słuchaj, no bo to wszystko też nie potrafili do końca też dla 100% powiedzieć, czy ja może będę chodził, czy będę ruszał nogami, bo ja nie czułem nic, nawet mięśni brzucha miałem, w ogóle nie mogłem spiąć, nie? bo to było tak, kurczę, wiesz, te mieście były tak jakby poparaliżowane, odłączone.
Ale ci musiało przeturbować w tym samochodzie,
no,
co?
No, słuchaj, tam chyba tak miałem tak, jeden krąg to jest szczątkowy generalnie, tam są jeszcze trzy dobrze połamane. Ja mam stabilizację, 10 śrub i dwie szyny mam w odcinku lędźwiowym, więc mam 5 kręgów usztywionych całkowicie. Do tego jeszcze cała kość ogonowa połamana była, popękana miednica w kilku miejscach, ja właśnie te żebra, mięsień pośladkowy zerwany, dwugłowy, to no tak wiesz, nie? A to później z latami jeszcze wyszło dużo problemów z tym zerwanym mięśniem pośladkowym, nie? I do tej pory dokucza, bo...
Oni ci go tam przeszyli wtedy od razu?
Wiesz co, nie, nic mi nie zrobili wtedy.
Zostawili ci zerwane?
To jest jakby ratowane życie, tak? Ja miałem całą nogę silną, cały bok i plecy, ale wiesz, no wtedy ich nie interesowało. Wtedy ja byłem po operacji. Najważniejsze to było jakby zaleczyć tą najważniejszą kwestię, ten kręgosłup, tak? Mhm. Jakby, nie? To po tej operacji, żeby to doszło. Reszta, wiesz, no nie patrzą takich rzeczy. No tutaj ci ratują życie, po prostu mają cię zoperować, oczyścić to wszystko. Ja tam dużo miałem, wiesz, też szkieł powbijanych w plecy, przy kręgosłupie, w głowę, wiesz, pod skórą, bo to, wiesz, z samochodu, nie?
Masz szczęście tak naprawdę, że jesteś żywy, co?
To wiesz, tak. I mam szczęście, że jest tak, jak jest i że nie jest gorzej, bo generalnie ja czucie w nogach odzyskałem, takie bardziej częściowe, można powiedzieć, ale w większości obszarów mam czucie takie, że nawet, że czuję podmuch wiatru na włosach, czy jak komar, czy mucha siądzie w lato, wiesz, nie? Tylko, że też nie wszystkimi mięśniami właśnie ruszam. Mhm. I to jest tak, że prawa noga jest dość w miarę sprawna, udo i tutaj, wiesz, biodrowe, pośladkowe, lewa jest bardzo słaba, więc już nie ruszyła, bo lewa strona układu nerwowego była bardziej pozrywana, pewnie wiesz, te nerwy, bo ten kręgosłup połamany, no to jak jest, no to albo zrobi ci ucisk na rdzeń, mhm. jest wtedy opuchlizna i po operacji czy odbarczeniu takiego czegoś, po około 2 tygodniach opuchlizna schodzi i wtedy nawet jest tak, że ludzie zaczynają normalnie chodzić. Wiesz, tylko że jak ci kręgosłup jest, jak ja miałem jakby kompresyjne zmiażdżenie jednego kręgu i on tam był po prostu jakby, wiesz, no kompresyjnie, wiesz, wybuch trochę, nie?
Zgniatego i po prostu
rozsadziło, tak, nie? To wszystko, to te odłamki jeszcze przy każdym ruchu mojego ciała, transporcie mnie z wypadku, wyjmowaniu z samochodu, one jeszcze cięły, piłowały ten rdzeń, wiesz, nie? I to jest tak, można powiedzieć teoretycznie, że jakby mnie może jakbym od razu po wypadku, jakby jakimś cudem się znalazł na stole operacyjnym, rozumiesz, nie wyjmując mnie gdzieś tam za ręce, za nogi, z wraku samochodu, nie ruszając mną i tak dalej, no to jest duże prawdopodobieństwo, że byłoby te uszkodzenia dużo mniejsze jeszcze, nie? No ale no mówię, i tak jest dobrze, tak jak jest, uważam, mogę robić dużo rzeczy, spełniać się jakoś, wiesz, nie? Na motorze kiedyś jeździłem, teraz nie pojeżdżę, ale jak w planach taka jakaś trajka trzykołowa jest, jeszcze, wiesz, na przyszłość.
No i samochodem możesz normalnie...
I samochodem, tak. No, normalnie, no, wiesz, no, nogami nie operuję, tak, bo nie jest na tyle ta noga sprawna, żeby tak, wiesz, ta stopa, żeby tak, wiesz, dobrze jakby w czasie zareagować czasem, bo to ułamki sekund się liczą, hamowanie i tak dalej, ale są takie osprzęty właśnie ręczne.
Właśnie widziałem to i zastanawiałem się nad tym, na ile ręką inaczej reagujesz niż...
Tak, trzeba się nauczyć, to wiesz, to jest szybko się przyzwyczajasz do takiego czegoś. Mhm.
Bo tam jest tak, że skręcasz w prawo i przyspieszasz i jak pociągniesz do siebie, to hamujesz.
Nie, to akurat jest tak, że skręcasz w prawo, przyspieszasz, ale jak pchniesz w stronę kolumny kierowniczej, to wtedy jest aktywowany pedał hamulca. Mhm. Wiesz, no niektórzy mają taki problem z tym, bo tam, wiesz, no tyle lat już jakby na wózku jeżdżę i samochodami i ma się tych kolegów też zajawkowiczów samochodowych i w ogóle, i mówię, ty, jak to się tym jeździ, jak to ten, nie?
Bo masz w głowie inaczej zakodowane, wtedy masz te
no,
pedały.
No i są tacy, którzy na przykład popatrzą się, nie, pierdziele, to nie będę próbował, nie umiem. Ja mówię, no masz przejedź się, zobacz. Nie. A są tacy, którzy sami. Ja mam kolegę takiego, wiesz, tam do warsztatu postawiłem samochód, tą mechanikiem. No i mówi, muszę się przejechać na swoim samochodem, zobaczyć, jak to tam po tych wymianach i tak. No mówię, dobra, no jedź, nie? I wiesz, i mówi, dzwoni zaraz, mówi, ty, jak fajnie się jeździ z twoim sprzętem, w ogóle nóg nie używam, tym bawię się tym, nie? No widzisz, są ludzie, którzy są jakby otwarci na takie rzeczy, żeby spróbować. I nie jest to jakoś mega trudne tak naprawdę.
Ciekawe, czy dałoby się to zamontować do kierownicy w ogóle, żebyś miał na przykład gaz tutaj, hamulec tutaj, niezależnie od tego, w jakim...
Są takie osprzęty, wiesz, takie na kierownicę. Mhm. Ale powiem ci, że Z jednej strony byłoby to może dobre, tak jak sobie lubisz bokami na przykład polatać troszkę, to żeby bardziej samokontrolować, to ja jednak jedną ręką muszę mieć i nie wykorzystuję potencjału, że tak powiem, nie?
Mm-hmm. Po drugie, jak będziesz w jakimś dziwnym ułożeniu, to może być ciężko kliknąć coś na tej kierownicy.
Tak, no tylko no mówię, no ja jedną ręką muszę mieć gaz, hamulec ogarniany, no i wiesz, no i kierownica, a niestety, no pamiętam, jeździłem też jeszcze przed wypadkiem, też nie mając może prawo, miałem już prawo jazdy, tak, przecież miałem przed wypadkiem prawo jazdy, ale też jeździłem i kolegi z samochodami tam, wiesz, nie mając prawo jazdy za mało lata, nie, właśnie tam
też, BMW-kami, też mi się
tym,
zdarzyło.
Tył napędem, wiesz, nie, tam gdzieś tam po polu, że tak powiem, po takich dróżkach, wiesz, polnych.
I czasami niepolnych.
Tak, trochę się tam, wiesz, pobawić, jakby nauczyć tego driftowania na śniegu czy na trawie. No to kontra za każdym razem, dwoma rękoma, to jest zupełnie co innego. To jest naprawdę, to nie jest jakieś mega trudne. Mhm. Aby wyczuć samochód, ale jedną ręką, żeby wykorzystać potencjał nawet dość mocnego samochodu z tyłu napędem, no to no jedną ręką, no niestety, no umówmy się, to też się liczą ułamki sekund tak naprawdę, nie? Odpuścić, przykontrolować, nie? A jedną ręką nie zrobisz tego, więc tu tak z tym troszkę tak trochę ubolewam, ale jest taki pewien patent, który chciałbym wprowadzić,
który usprawni,
żeby tak troszkę usprawni, tak, nie? I korzystanie z obydwu manetek, jeśli chodzi o, wiesz, o łopatki w kierownicy, tak? Mm-hmm. Jedną ręką kierując.
To tak jest w tych sportowych furach, że to sobie zmieniasz,
tak,
nie?
Tak, nie? No to ciężko na przykład bieg dodać. Ale już ogarnąłem rękę na, no nie jest to może super bezpieczne, ale wiesz, na krzyż. Ale jest jeszcze tak w planach taki patent, żeby zrobić jedną łopatkę w przycisku tam, gdzie gaz dodaje sobie, wiesz, nie? Mówię, no możliwości jest, tylko trzeba chęci.
Chęci jakoś trzeba sobie
ułatwiać życie.
Ułatwiać życie, tak. I sprawiać, żeby było bardziej przyjemne.
Dokładnie.
Miałeś serio taką sytuację na tej sali, w której leżałeś, że przyszła jakaś babeczka do gościa, który był totalnie sparaliżowany.
No, udałeś się pewnie, nie?
Naprawdę?
Tak, no, było to prawda była, nie? Ja to był taki zbulwersowany byłem. Użyłem trochę takich niefajnych słów w jej stronę, bo w ogóle mi się to wydawało, mówię, kurczę, no. Słyszysz tam, że coś rozmawia ten prawnik, że tam jest dwójka dzieci, jest tam dom, jakaś firma i tak dalej, samochody. I wiesz, podchodzą do tego gościa, który tak naprawdę, ja się obudziłem i on już był. Nie musieli go jakoś w nocy przy tego właśnie. Podłączony tam pod maszyny. No, maszyna za niego oddychała, nie? No, takie trochę warzywo, no. Ruszył trochę głową, okiem mrygnął, nie? No i słuchaj, no. Bo ile to nie było, o ile mi się coś nie wydawało i nie byłem jeszcze na morfinie, a raczej myślę, że mi się nie wydawało, to generalnie ona przyszła z prawnikiem i notariuszem i za jego zgodą jeden mówił i się pytał, drugi, wiadomo, tam jakby świat potwierdzał, i on tam nam kiwnął chyba okiem, czy tam ten, że chodziło o to, żeby się podpisać jego ręką, ktoś, żeby się podpisał. Tak?
Czyli wziął jego dłoń i podpisał się?
Tak. I mówię, no, o ile nie byłem na morfinie, ale raczej na pewno to mi się nie wydawało i była taka właśnie sytuacja, że to były papiery chyba rozwodowe, coś takiego, nie? Ja tak po prostu mówię, no tam pod nosem coś, wiesz, tak takiego, oczywiście tam jakieś tam, trochę tam szumu się narobiło, jakaś tam, kurczę, tam skarga poszła na mnie, że tam jakiś tam nie fajnie się odezwałem i tam ordynator coś tam zareagował, że tam mnie...
No, można próbować to jakoś wytłumaczyć.
Ale jakoś nie obchodziło mnie to, bo wiedziałem, że i tak mnie z tego oddziału nie wyrzucą, bo co mnie, kurczę, po operacji, kurczę, na dwór mnie postawią. A i tak, wiesz...
Starałeś się być solidarny.
No i tak, to jest taki ludzki odruch, kurczę, wiesz, no i tym bardziej, że w ogóle nie hamowałem tego, bo byłem w takim stanie już, wiesz, poszokowym i wszystkim, że wszystko jedno, nie myślałem o tym, że, wiesz, robię coś złego, a może to nawet nie było nic złego tak naprawdę, zależy kto jak na to patrzy.
Jak długo leżałeś w szpitalu?
3,5 miesiąca po wypadku. Bo to łącznie było z rehabilitacją taką już wstępną, nie? Bo tam ludzie tak po takich wypadkach dostają. Tam już się po 6 tygodniach byłem w stanie sam przekręcić, wiesz. Już bóle były na tyle mniejsze, no i trochę tej sprawności takiej, wiesz. Z dnia na dzień patrzyłeś, kąsałem, wiesz, cykałem, co mi wolno, co mi nie wolno, nie? Mhm. jak się mogę przekręcić, żeby mnie nie zabolało, wiesz, jak te nogi sobie ułożyć ręką i tak dalej na bok, żeby, wiesz, jaki byłem zadowolony, jak ja się po 6-7 tygodniach sam byłem w stanie przekręcić na lewy i prawy bok i do tych salowych, kurde, co, bo powiedz tak, bóle są duże, naprawdę, po takim czymś, jeszcze ja miałem takie łóżko w tym szpitalu, to fatalne, powyłamane, powyginane ten materac wchodził tam w te wyłamane szczepy, wiesz, no po prostu to, tam później się, wiesz, kolega dorzucał, jakby mój, do materaca takiego specjalnego, nie, przyjechał.
Takie przeciwko odleżeniom, które się no, popompuje?
Słuchaj, stary, no kurde, to było, no w szpitalu powiedział, mamy tylko to, mówię, tylko to łóżko i nie wiem, no jak państwo mają pieniądze, mogą państwo kupić nowe, nie? Mhm. No i pamiętam, to była taka ulga, a wiesz, no, bóle są takie i ja dzwoniłem tym dzwonkiem, kurczę, naprawdę co 3 godziny. Trzeba też te kobiety zrozumieć, że to ciężka praca jest, jak chłopa takiego 90-100 kilo przekręcić.
I one to nawet, jest w ogóle ciężka praca.
Nawet jak robią to we 3, no to cały oddział tych ludzi leży tam w sali po 6 czy 8. No weź tak poprzekręcaj, kurczę, wiesz, co 3 godziny każdego, nie? No ale wiesz, a z drugiej strony nas bolało wszystko, bo leżąc, ja już leżąc 3 minuty w jednej pozycji, to miałem takie kurde, wiesz, wszędzie jakieś takie bóle dziwne, potem się rozchodziły po ciele, że ja to, wiesz, wyłem Boga, ja mówię, weź, dzwoniłem tylko tym dzwonkiem, przychodziły, co się stało, mówię, przekręćcie mnie, a w końcu mi zabrały ten dzwonek, bo miały mnie dosyć, nie, no ale powiem ci, jak byłem w stanie się sam przykręcić na bok, to tak, kurczę, wiesz, nie, ja zobaczcie, mówię, sam teraz potrafię, mówię, nie potrzebuję was, tak to wiesz, taki byłem dumny, tak się cieszyłem, kurczę, wiesz, że mogę się co 15 minut przekręcić sam, nie?
Jak ja byłem całkiem, nie, z pół roku temu w szpitalu i przez chwilę sobie obserwowałem, jak te panie na tych oddziałach pracują, dla mnie to jest hardkorowa praca.
No, ja bym nie dał rady. Ja podziwiam w ogóle, bo to jest, wiesz...
I to zależy na jakim oddziale.
Basenów, wiesz, opróżnianie, wiesz, cewników i tak dalej, kaczek, to jest naprawdę...
I oglądanie tych wszystkich ludzi, którzy leżą tam po prostu, niektórzy już na łożu śmierci, inni może jeszcze przeżyją,
tak,
a może
zależy
nie przeżyją.
Na jakim oddziale, tak? Wiadomo, zależy w jakim szpitalu, no, wiesz, no to nie tylko teraz pewnie mówisz właśnie o złamaniach kręgosłupa, tak? Mhm. Tylko o innych rzeczach, o poważniejszych wypadkach jakichś tam, czy tam, wiesz, na tych tam, jak raka mają, tak? Ludzie, nie? No to jest
na onkologii, cierpień,
na onkologii, weź, i pracują takie też osoby i one to widzą i...
Codziennie to widzą.
No, no to tutaj to czapki z głów tak naprawdę, wiesz, i za psychikę, i za charakter w ogóle, że ja rozumiem, że może być tak, że o, nie ma innej pracy, ale to do tej pracy trzeba być stworzonym, to nikt nie idzie takiej pracy, bo nie ma na chleb. Znaczy,
ja bym nie dał rady, nie ma opcji, żebym ja tak pracował. No, nie, no, i to no, nie dlatego, bo nie dlatego, bo mi mało płacili, tylko dlatego, bo nie dał rady po prostu tam pracować.
Ja na ciebie rozumiem, ja też.
To jest nie...
Fajne to jest, się podziwiam naprawdę. Ale tutaj to, tak jak mówisz, kurczę, stalowa psychika chyba i serce jakby trochę z kamienia z jednej strony, no bo...
A z drugiej strony na tacy.
Tak, no. Mhm. O to chodzi.
Jak zareagowałeś, jak ci powiedział, że twoje życie nie będzie już tak wyglądało?
Wiesz co, tak szczerze jakoś nie dopuszczałem tego do siebie, kurczę, nie? Tak chciałem, bo jak coś nie jest na rękę, to ja nie chcę dopuszczać, ja w ogóle nie, mówię, nie i tyle, wiesz, chodzi i klapki na chęci, klapki na oczach i cicho bądź, nie poruszam tego tematu. Mhm. Wiesz, nie? Póki sam nie przekonam pewnie, nie? Z czasem. No i po prostu jakoś do mnie to tak jakby nie... Zdawałem sobie sprawę, ale z drugiej strony nie dopuszczałem tego tak do myśli. I nie docierało do mnie tak do końca. Bo ja cały czas sobie myślałem, kurczę, wiesz, no mówię, 1, 2, 3 dni, 4, 5 tydzień, może 2 tygodnie, może wstanę, wiesz, co chodzi, i sobie już pójdę na własnych nogach. Tak było, wiesz, tak miałem w głowie, nie? Mhm.
No na pewno było mnóstwo takich przypadków, że rzeczywiście tak było, że powiedzieli komuś, że już nie będzie wyglądało jego życie tak, a...
Tak, słuchaj, bo tam ja ogólnie jak leżałem, tam duży przemiał ludzi. Mhm. Byli tam ludzie i na rehabilitację tacy, co i byli, wiesz, po paraliżach, jakiś tam po niedowładach i nadal z niedowładami. Po prostu przyjeżdżali na turnus taki do szpitala, bo tam był oddział taki i rehabilitacyjny. Mhm. Dla właśnie ludzi, którzy byli nawet i 10 lat po wypadku, ale na taki człowiek, taki ktoś na 2, 3 czy 4 tygodnie dostaje miejsce w takim szpitalu i on sobie tam po prostu jest w jakichś tam pokojach, są tacy jak my, świeżo, świeżacy, że tak powiem, że jesteśmy po wypadku, tam dochodzimy do siebie, dojrzewamy do tego, żeby można było przejść do okresu rehabilitacji, tak? Bo wiesz, to też nie jest tak, że oni się od razu ruszają, musi się wszystko zagoić, wzrosnąć, zasklepić, dopiero później powoli, to też nawet mimo jakichś twoich bóli, podjeżdżają takim małym ala dźwigiem, pakują cię, kurczę, wiesz, schodzi ze swojego łóżka na wózek taki półleżący, zawozi cię na salę specjalną, tam jest pełno rehabilitantów, taka integracyjna sala, nie? I tam każdy ma swój stół, na swój stół rehabilitanci się znowu tam jakby tam przenoszą, przewalają i tam z tobą pracuje i to nie jest tak nawet, że jak nie ruszasz, to ta rehabilitacja polega też na odżywianiu stawów, rozciąganiu, żeby nie było tych...
Żeby się nie zostały.
Tak, żeby nie było zwapnienia w stawach, żeby no po prostu, wiesz, no też odżywić, jak to się mówi, staw, tak? Mhm. No i żeby przykurczów też nie było, tak? O to też chodziło, rozciąganie palcy, stóp i tak dalej, nie? Takie rzeczy, które teraz na przykład sam robię od wielu lat, chociaż czasami to olewam, akurat bo nie mam dużych problemów z przykurczami. Mhm. Ale są ludzie tacy, którzy nawet mimo takich sesji dziennych, porannych, 15-20 minut codziennie, dzień w dzień rozciągają każdy paluszek, stopę i tak dalej, mają bardzo poskręcane, nie? Ja akurat nie mam do tego predyspozycji, jakiś tak akurat...
Znowu wracamy do genów.
No wiesz, to są jakieś tam predyspozycje, nie? Tak samo jak i po złamaniach. Ja jak miałem połamane kiedyś kilka kostek palcy, czy tam coś w nadgarstku, czy właśnie nadgarstek, jakby tutaj, wiesz, kość nadgarstkową, no to mi zawsze tak lekarze mówili, wiesz, że no to już teraz będzie pan każdą pogodę odczuwał, nie? No i faktycznie było tak, że czasami te pierwsze tygodnie czy miesiące po złamaniu, raz na jakiś czas taki ból reumatyczny gdzieś wchodził, nie? Ale powiem ci szczerze, że ja teraz jakbyś się zapytał, który palec mam złamany, to musiałbym chyba popatrzeć, który był, bo ja nie odczuwam tego. I tak samo kręgosłupem, wiesz, to mi mówili, że o, teraz to, mówi, po ręku złamanym to się odczuwa każdą zmianę pogody, teraz to już będziesz, kurczę, wiesz, barometrem, czy jak to się mówi, nie? Stacją meteorologiczną. No i faktycznie powiem ci, przez pierwszy rok to było tak, a w ogóle jeszcze w szpitalu leżałem, nie? Słońce świeciło, wszystko było ładnie. A ja już tak mnie napierdzielało wszystko, wiesz, nogi, to taki ból był, że już ketonal nie pomagał. No ja w ogóle tych proszków przez pierwszy rok, czy ponad rok, to tyle zjadłem, że ja do tej pory czasem mam jakąś tam nadżerkę przełyku i żołądka. To też głównie też między innymi od tego. No i mam stany takie, że potrafię mieć częste w roku, kilkutygodniowe, przewlekłe zapalenie ścian żołądka, nie? Jakby, nie? I to wszystko jest właśnie te problemy się, wiesz, jakby do samego początku zbiegają, nie? No ile można tej chemii, tych proszków jeść? Ja już nie patrzyłem, czy to jest, wiesz, 3 czy tam 10 ibupromów dziennie. Kurde, już maści jakieś, wiesz, na diklofenaku, ketonale. To już też ketonale za dużo, to już nie można było zjeść, bo znowu żołądek bolał, brzuch.
To jest to, tak, że przestaje cię boleć jedna rzecz i zaczyna cię boleć brzuch,
to jakiś tramal czy coś, wiesz, nie? No ale to też znowu z drugiej strony, kurczę, ten to kurde, to jest taka trochę, wiesz, pętla, nie? No ale powiem ci tak, po
jakieś około... opioidy jadłeś? Ten tramal to są jakieś opioidy już?
Tramal, tak. To jest pochodna morfiny właściwie taka, nie?
I nie uzależniłeś się od tego?
Wiesz co, poczułem, że że łatwo jest się uzależnić od tego, nie? I nawet już po 3 dniach stosowania, 4 noc bez tego, to były trzęsawki i poty. Mówię, kurde, mówię, to jest, mówię, normalnie.
Odstawienne, no.
Mówię, kurde, masakra, nie? No i tak już trochę, tak właśnie z takiego rozsądku mówię, dobra, to nie będę tego tak, ale cyklicznie czasami to stosowałem, jak miałem oczywiście, no bo no, mówię, no już ból był czasami taki, że no, trzeba sobie jakoś poradzić. I po około roku jakoś tak było, że stary, jak bóle zaczęły mijać, już nie chodzi o takie codzienne nawet, bo na początku było tak, że ja kichnąć nie mogłem. Dla mnie, wiesz, 2-3 razy na dobę do łazienki wstać, jakoś samemu w ogóle, wiesz, czy z pomocą usiąść, to obciążenie kręgosłupa był taki, zanim to się wszystko tam poukładało, wiesz, no, albo nawet jak ktoś wchodził na łóżko, czy się opierał, wiesz, trząknął łóżkiem, to stary, no to ja po prostu było... To tak jakby mucha siadła ci na nodze i to było już, kurde, odczuwalne, nie? Każdy taki, kurde, najmniejszy drgania, wibracji kręgosłupa. A swoją drogą to, co, wiesz, z pogodą się działo, nie? No to było tak, że słońce świeciło, no ty, a ja już, kurczę, wiesz, drętwy, zdrętwiałe całe, nie? Zesztywniałe z bólu. dzień, dwa mija, deszcz, burza, nie? To zobacz, dzień, dwa przed, ja już odczuwałem, co się będzie działo, nie?
I to rzeczywiście zauważyłeś, że to tak reagowało na pogodę?
No, no, za każdym razem.
To jest niesamowite.
Mówię, kurde, już byłem taki, mówię, nie, zobaczcie, mówię, dzisiaj w nocy albo jutro rano będzie deszcz padał. Za każdym razem to się, kurde, wiesz, sprawdzało, bo to było tak specyficzne.
Dalej masz to?
Nie, co ty, minęło, jak ręką odjął, jak mam to raz na pół roku, raz na trzy miesiące, przez chwilę, tak jak ci dzisiaj mówiłem, nie? Że może tak być, pogoda jest gorsza troszkę, że jak trochę dłużej posiedzę, czasem jest tak, że coś mi w te okolice nerwowe takie bóle wchodzą i nie jestem w stanie dużo wysiedzieć, nie? Ale to jest naprawdę bardzo rzadko.
I to są jakieś hardkorowe bóle jeszcze, czy już takie lightowe?
W porównaniu do tego, co było, to jest nic, to light, wiesz. Powiem ci tak, dużo miałem tych kości, znaczy dużo, trochę miałem tam części ciała połamanych wcześniej. To wiadomo, jak się tam coś jeździło na rowerach, mało lat, gdzieś tam się, kurczę, po drzewa skakało, czy no, różne rzeczy się tam robiło, jakieś tam głupawe, nieodpowiedzialne, to tam gdzieś tam się sobie połamał. No, także tak, no powiem ci, że...
Porównanie jest żadne.
Porównanie jest żadne. To taki, to jest ból, to kurde, no nie wiem, no. Teraz tak jakbym sobie pewnie z rękę złamał palec czy coś, to bym to ocenił może pół albo jeden do dziesięciu do tego, co było, to nawet poza skalę 10 bym ocenił taki ból, nie? Złamanie kręgosłupa. Ja. Nie da się tego po prostu, więc dlatego ja czasami narzekam, bo sobie skórkę zadrę, czy paznokcie ci pęknie, to mnie bardziej doskwiera niż jakieś takie poważniejsze bóle, nie? Ale ja naprawdę taki próg wysoki bólu generalnie po tym jakby takiego dostałem, że nawet, i to też pewnie przez treningi, ale ja w czasie treningu, ja powiem ci, nie mam czegoś takiego, że ja przestaję ćwiczyć daną partię, bo mnie już boli od nadmiaru pompy czy coś. Ja w ogóle jakby ja nie czuję, ja bym chciał poczuć więcej tego bólu, że tak powiem, nie? Bo bólu mięśniowego, takiego, kurczę, co niektórzy po prostu odkładają ciężar, bo oni sobie psychicznie nie radzą z bólem. Po prostu trenowanego mięśnia. A ja za każdym razem, jak trenuję, to ja odstawiam ciężar, dlatego że ja już nie dam rady zrobić kolejnego pół ruchu. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
Czyli brakuje ci po prostu siły, nigdy nie wycofuje
tak,
się przez ból.
Nigdy z bólu.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Ja nie wiem, nie znam tego bólu. Pamiętam, raz miałem taką sytuację, że chodziłem ze znajomkiem, który właśnie wszedł sobie na jakąś delikatną bombę i pamiętam, że on przy mnie wtedy ćwiczył i mówił, wow, teraz rozumiem, dlaczego ludzie mówią, o co chodzi z tym bólem na siłowni. I że mówił, że według niego ten ból się pojawia dopiero po tym, jak jakieś środki bierze. Że po prostu...
Nie, ja to, od początku pamiętam. Robiąc pompki czy klatkę, wyciskając nawet małym ciężarem na ławce, to już, wiesz, kilka tych pierwszych ruchów, to te początki to było właśnie... I pamiętam, takie były jakieś takie opisy w gazetach, czy tam to były Arnolda, czy tam innych takich kulturystów, że właśnie walka z bólem. No pain, no gain. Wiesz, co chodzi? Walka z bólem. I to zawsze mówię, kurczę, zawsze mieliśmy to w głowie jeden drugiemu na razie. Mówi, to, że boli, to nieważne. Mówi, masz to zrobić do tej pory, aż nie będzie siły, nie?
Wszystkich boli, czy to też jest zależne od...
Raczej chyba, tak jak mówisz, widocznie chyba nie wszystkich, ale raczej, ja miałem dobre czucie mięśniowe i taką, wiesz, bardzo, bardzo to odczuwałem i naprawdę nieraz było tak, że walka z psychiką, że jeszcze dwa, trzy ruchy, wiedziałem, że siła będzie, ale już, kurczę, mówię, no... Jest taki ból rozpierania takiej pompy, takiego mięśnia. To mówię, to z początku tak miałem, nie? Później te progi się właśnie jakby...
Przesuwałem dalej i dalej.
Tak zawzięty byłem, starałem się być, że ten w ogóle zacząłem kochać, lubić ten ból, tą pompę, to wszystko, nie? I to
bo, bo jak czujesz ból, to jednocześnie adrenalina ci się odpala, no co tak, jesteś taki spompowany.
Nie wiem, czy tak zauważyłeś, że jak właśnie chwilę tego przezwyciężysz, powiesz sobie, znaczy, że nieważne, jakby zignorujesz ten ból. Robisz dalej mimo tego bólu, wiesz, i to ten próg bólu, on się tak jakby podnosi z czasem, z tygodnia na tydzień, z miesiąca, z roku na rok. No i później ten wypadek jeszcze chyba tak mi już mnie, kurczę, wiesz...
Zahartował,
że naprawdę dla mnie taki ból, no. No mówię, ja często się tam ze mnie, tam koleżanka, czy tam dziewczyna śmieje, czy tam, wiesz, koledzy, że kurczę, paznokieć zadar, Mówię, wiesz, czy coś, to jest najgorsze, doskierające rzeczy, takie drobinki.
Bo są, cały czas to czujesz, gdzieś
tak, się... Tak, no, wiesz, nie, denerwuje cię to. Bo wiesz, że to nie jest jakaś straszna poważna kontuzja, a odczuwasz dyskomfort. A inaczej jest tak, wiesz, że masz coś poważnego, złamanego, no to wiesz, dlaczego cię boli przykładowo, tak? Nie, jakoś tego tak bardzo uwagi nie zwracasz, nie przywiązujesz. Ale mówię, no po tym złamaniu kręgosłupa, wiesz, jak ktoś coś mówi, że coś go gdzieś boli, czy coś narzeka, to czasami mi się nie chce komentować, nie? No wiem, że może boleć, ale dużo ludzi, jakbyś zauważył, to tak bardzo, bardzo wyolbrzymia wszystko, nie?
Mhm. Przynajmniej dla mnie.
Wymówka i niewymówka, wiesz, zawsze gdzieś jest jakaś wymówka, nie?
No ty jesteś doskonałym przykładem na to, że te wymówki to jednak nie są takie, takie istotne, jak ludziom się wydaje.
Ja się też miewałem nieraz i miewam czasem i pewnie będę miewał, jak
ale
każdy,
ty masz,
jesteś tylko człowiekiem.
Ty masz zdecydowanie wiesz. Większe prawo do wymówek niż...
No, ale mówię, no mimo wszystko, że każdy jakoś zawsze, nie zawsze, ale raz na jakiś czas... Tak się źle czujesz, albo jesteś tak osłabiony, albo nawet rozsądek ci mówi, nie, dzisiaj odpuszczę trening, albo zrobię lżejszy, bo nie czuję się zbyt dobrze. Mhm. Wiesz, no, tak jak mówię, no, z wiekiem nabierasz doświadczenia, z stażem treningowym i wiesz, że więcej to nie znaczy lepiej. I czasami jest lepiej zrobić taki trening właśnie, jak się gorzej czujesz, albo go w ogóle nie zrobić, bo ja tak często robiłem, że no, czułem, że dzisiaj nie mam dnia, nie zjadę na przykład odpowiednio, co mi szkodzi jeden dzień przełożyć trening tak naprawdę, nie? Nic mi to nie zepsuje. Jutro się wyśpię, dobrze się najem.
I robisz porządny trening.
Na masie, bo mam takie podejście, że muszę być naprawdę full, 100% najedzony, naładowany, wiesz, glikogenem i pójść zrobić trening. Taki, że z tego treningu będę dumny, zadowolony i będę się cieszył mega, kurde, jak dziecko z lizaka na święta. A nie tak, wiesz, bo inaczej jest na redukcji. Ja redukcję traktuję też tak w ogóle... Na redukcji musisz iść, zrobić robotę, spalić kalorie też głównie w moim wypadku, nie? No tak jak w każdym, tylko że jeszcze człowiek aktywny, normalnie, wiesz, chodzący, sprawny, no to trening siłowy traktuje jako trening siłowy. Wiadomo, że jesteś na deficycie, to zawsze jeszcze deficyt powiększy treningiem siłowym, ale głównym takim aspektem takiego, kurczę, u większości ludzi, jakby spalania tkanki tłuszczowej i powiększania deficytu, jest trening cardio po prostu, nie? No ja tego treningu akurat jakby nie robię. Dla mnie trening cardio to jest generalnie każda jakaś inna aktywność. Wejście na trzecie piętro bez tej windy.
W ogóle nie robisz cardio?
W ogóle.
A nie robisz? Takiego typowego,
nie, nie, kiedyś robiłem, ale to ja musiałem naprawdę daleko jeździć na siłownię, żeby tylko to zrobić. I powiem ci, tak, czasem nawet na siłowni jakieś tam parę, tam te linki takie są do crossfitu, nie? Mm-hmm. To czasami robiłem.
Takie też...
Tak, albo takie te, co tam robisz, takie wiesz, to tam ci fighterzy.
Te ropsy, no. Takie fale robisz.
Trochę tego, trochę tam pobuksować w worek, bo to w McFitie każdy worek jest jeszcze salka na przykład.
Ale to jak spalasz taką ilość kalorii w takim razie?
No ja akurat właśnie dużo muszę polegać na ciśnianiu tych kalorii, bo mówię, no takie typowego cardio jakby nie jestem w stanie zrobić. Z drugiej strony, jak kiedyś robiłem, wyjeżdżałem sobie w plener, wiesz, a to gdzieś tam na Stadion Narodowy, tam pod górkę, z górki pod górkę wjeżdżanie takie, nie? To jakiś tam efekt na pewno dawało, ale później pod koniec redukcji przynosiło dużo jakby niekorzyści z tego względu, że ja wiesz, ja całe życie ja teraz jestem opieram o swoich rękach, nie? Dłonie. Uścisk, ścisk i tak dalej, nie? I powiem ci, że przy każdej jeździe na wózku, no to zaciskasz te ciągi, nie? No i w pewnym momencie tak miałem z dwa razy przeciążone na redukcji stawy śródręcza, nadgarstka i pal, że ja nie byłem w stanie zrobić dobrego treningu siłowego i sobie tak powiedziałem, mówię, kurde, to co ja mam, kurde, tracić na treningu cardio możliwość robienia treningu siłowego? No nie, mówię, nie? I do tego też inną drogą znalazłem, że jeszcze te kalorie bardziej ściąć przykładowo.
Ale to ty musisz jakieś absurdalnie małe ilości, co?
Wiesz co, no absurdalnie małe.
Chociaż dla ciebie to nigdy nie będzie już absurdalnie. Ty jesz tyle na redukcji, co ja na masie pewnie.
Nie, właśnie to nie jest tak do końca. Są takie okresy, że jem dość tak w miarę normalnie, można powiedzieć, około 2000 z kawałkiem, 2,5. Chociaż ja mówię, od długiego czasu w ogóle nie liczę kalorii, bardziej się na makro opieram. Już wiesz, jakieś tam makro jest, tutaj coś ścinamy, czy zetnę, tu coś dodam i właśnie ilością makro się kieruję i tym, co w lustrze widzę, już nie liczę samo w sobie, aby ktoś się nie pyta, ile masz kalorii.
No to nie ma znaczenia, nie?
Wiesz, no jestem na deficycie, ja mówię, no nie ma, no widzę, że zmieniłem, że uciąłem trochę węglowodanów, to po tygodniu, czy tam około tam 10 dni, 2 tygodni widzę jakąś tam zmianę, że wyszło to na lepsze, albo że coś dodałem, czy trochę więcej białka i tym się właśnie kieruję, nie? A i tak wiem, że jestem w deficycie kalorycznym, no przecież czujesz to, że jesteś głodny, osłabiony, masz mniej siły i tak dalej, nie? Jesteś mniej nabity, no.
I samą taką ścinką kaloryczną jesteś w stanie się dociąć?
No słuchaj, były też okresy, że ja potrafiłem jeść i pod około 1500 kalorii. To już jest mało, uważam. Nawet na osobę taką niechodzącą, to uważam, że na te tonaże, co się przerzuca na treningu, bo dużo ludzi sobie nie zdaje sprawę, że a ktoś mówi, no, nie wiem, takie powiedzenia, nie? Idź węgiel przekop, czy tam, wiesz jak to jest, podwórko przekop, czy 5 ton węgla przerzuć, nie? Ty, ale no słuchaj, jak idziesz na trening i robisz przykładowo 3 serie główne ciężarem, no powiedzmy jednym, już obliczmy to 100 kg, 10-12 powtórzeń, to w jedną serię robisz około tony przerzucasz. A robisz na przykład 16 serii łącznie tam, nie? Około 14-16. No zobacz, ile ton przerzucasz. I ludzie sobie z tego tak nie zdają sprawy, nie? Tacy oni nigdy, ćwiczący oczywiście,
bo
nie?
Oni nigdy nie byli z tobą na treningu, więc...
Ale ty wiesz, no ja mam takich kolegów na przykład, którzy wymiękają przy treningu pleców. Zobacz, co prawda ja nie jestem w stanie zrobić ciężkich ciągów, ciężkich wiosłowań, ale jak ktoś ze mną robi plecy, to ostatnio nawet też od takiego kolegi od Grzesia usłyszałem, że mówi, nie, mówię, z tobą plecy to jest, mówimy. No, dla mnie to jest akurat jeszcze za słaby trening, bo ja jeszcze bym chętnie powiedział, weź mi jeszcze pomóż ze 2-3 powtórzenia. Wiesz,
a jakie ćwiczenia w takim razie tobie wchodzą na plecy dobrze?
Znaczy wiesz, wchodzą, nie wchodzą. Ja robię to, co na danej siłowni mogę wykorzystać, czyli hamery wszelkiego rodzaju, wyciągi.
Czyli w ten sposób?
Tak, podciąganie na drążku też, no bo wiesz, ja się na tej jednej nodze, jak się, wiesz, wezmę trochę rękoma do góry, no to jestem w stanie na tym na wyprostowanie nodze sobie troszkę stanąć, opierając się gdzieś tam na chwilę, więc wskoczyć sobie na drążek jestem w stanie.
A te ściągania w ten sposób, takie wiosło tylko
tak,
siedzące?
Tak, tylko że muszę mieć oparcie
na klatę.
Wiesz, tak, no ja
czyli tutaj, bardziej taka maszyna, one są jednorącz często?
No są też dwurącz, tak, ale oparcie muszę mieć tutaj na mostek, nie? Więc tu jest taki trochę problem i też ta stabilizacja moja nie pozwala mi, ogólnie plecy kiedyś przed wypadkiem, Nie będąc jeszcze jakimś tam dużym człowiekiem rozbudowanym czy coś tam, wiesz, tam w granicach 90 tam paru kilo, niecałe 100 kilo ważąc, przy moim wzroście, to plecy u mnie dominowały. Ręce nie, ręce były taką witką troszkę, nie? Bo to długi, 1,88 wzrostu, nie? No to tak, barki szerokie, wąska talia, długie nogi, te ręce, ramiona też długie. No ale plecy były taką moją partią, że plecy były taką moją wizytówką, nie? Na tamte czasy, nie? Mimo tego, że wyglądałem, no tak naprawdę teraz bym powiedział, no słabo, ale no jednak ta partia dominowała, nie? Byłem w stanie zrobić i martwe ciągi dobrze, i wiosłowania ze sztangą, czy z hantlami. I też druga sprawa, do czego dążę, to ta stabilizacja moja bardzo mi utrudnia ruch. Wiesz, co chodzi? Ja mam te 5 kręgów sztywnych. Ja nie jestem może jakiś tam, wiesz, żelbetonowym klockiem przez to, ale mam przy obciążeniu szczególnie bardzo duże problemy z dopięciem najszerszego w pewnym momencie. W pewnym momencie jest tak, żeby zrobić ten ruch, nie mając zaparcia tak dobrze w biodrach, w prostownikach grzbietów, w pośladkach, w nogach, no to chcąc utrzymać jakąś stabilizację i pozycję, troszkę bardziej przejmuje u mnie, wiesz, na przykład kaptur albo ramię. W pewnym momencie ruch.
Nie rozwaliłeś tego nigdy na siłowni?
Na szczęście nie, ale miałem kilka takich przerw.
Przecież robisz takie ciężkie ciągnięcie.
Miałem kilka takich przypadków na przestrzeni tych ostatnich paru lat, że coś mi tam pykało, pstrykało na wysokim kręgu, tym wyższym, tak? Jak się tam zakończy, to jest tak, że no, kręgosłup normalnie masz, on się cały rusza, a tu masz ścianę i ten krąg, który jest i pod spodem stabilizacji i na górze, on pracuje naturalnie, bo pracuje tu tylko w jednej, jakby wiesz. I na bardzo duże przeciążenia idą. I powiem ci, nieraz miałem tak, coś mi tam pstrykało, pykało, pewnie krążek międzykręgowy, nie? Bo co innego tak naprawdę, nie? Chociaż się przez chwilę wystraszyłem, że to może być stabilizacja, a może i faktycznie się śrubka jakaś obluzowała, a miałem te 2 tygodnie jakby przerwy, robiłem sobie i tam się może to zlewało, zalewało kość z powrotem, nie? No, właśnie przy cięższych wiosłach właśnie takich, wiesz, coś zarzucałem, wiesz, to tak...
Jak mówisz, że sobie przekładasz trening masowy na drugi dzień, to znaczy, że załóżmy, jak masz zrobić w ciągu tygodnia ileś treningów i przerzucisz...
Ja nie robię w ciągu właśnie tygodnia.
Nie myślisz w ten sposób?
Nie. U mnie jest tak, że po prostu co ileś dni żeby to dobrze... Muszę czuć, że ta partia jest zregenerowana już, nie? Ja nie robię nóg, więc mam większe pole do popisu, jakby, nie?
No. Więc możesz dużo więcej czasu poświęcić na resztę.
No. Także, wiesz...
Także, czyli nie skupiasz się na tym, żeby zrobić na przykład 500 treningów w ciągu tygodnia?
Nie.
A ile robisz
nawet ciągu? I 3 nie wyjdą. No wiesz, co górę mam do zrobienia? Obręcz barkową, ramiona, które i tak naprawdę nie robi ich ciężko, albo w ogóle. Bark i klatka plecy.
To jest zaprzeczenie takiego normalnego
więc
podejścia.
Więc ja sobie rozkładam taki trening na 3, jakby można powiedzieć, partie, czy tam...
Plecy, klata i barki?
No, to znaczy przeważnie jest tak, że w ogóle łączę barki z klatką. Mhm. No to mi, klatka i barki, nie? I to mi tam, wiesz, najlepiej, najbardziej odpowiada. No i plecy wtedy same, jak się grzbiet, wiesz, kaptury przy tym, czy tam tył barków akurat, nie? Bo z plecami to robię. No i nawet, jak mam nawet taki trening 1-2 AB, no to słuchaj, no to nie mogę go robić codziennie albo robię jeden dzień, A, drugi dzień robię B, robię dzień przerwy, A, B, 2 dni przerwy. Albo robię sobie tak, że trening A, dzień przerwy, trening B, 2 dni przerwy. Zależy jak czuję, naprawdę. Czasami jest tak, że mam coś do załatwienia. Mówię, dobra, mówię to. Wiesz, no, tak się mówi, że luźne podejście czy coś, no, ale to zaczęło, im mniej się zacząłem spinać na takich rzeczami od paru lat, jak wylizowanie pojemnika czy talerza z każdej kropli oliwy.
Chyba, że jesteś na redukcji.
No nie, nawet też nie. No powiem ci tak, no bo słuchaj...
Jest 1500 kalorii, nie wylizujesz.
Ale nie, teraz to jadłem więcej, dlatego dałem taki przykład sprzed tam na przykład paru lat, tam 8 czy tam iluś, nie? Te moje początki takich redukcji startów, nie? No. I na przykład takie, wiesz, wylizywanie pojemnika z ostatniego ziarenka ryżu, bo to i z oliwy, wiesz, co chodzi, i rozkminanie, kurczę, nie zjadłem 5 ziarnek ryżu, albo pewnie z pół grama, albo z gram oliwy został, to jest 9 kalorii, kurczę, wiesz, stary, to psuje życie. Ja wiem, że, wiesz, się mówi, że ważny jest mental i musisz dać z siebie 100%, ale to takie 100% to takie trochę przysłowiowe, bo...
Po drugie, kto ocenia, co to jest 100% dla danej osoby? Jakby tego się nie da wyliczyć. Twój trener ci tego nie powie, czy to jest twoje 100%, czy nie.
Wiesz, takie mówienie motywacyjne to jest fajne dla ludzi. Zawsze trening na 100%, zawsze. Nie ma tak, że cały rok jesteś na 100%, bo nikt po większym stażu nie robi... Są okresy, gdzie robisz... mniejszą objętość treningową, nawet choćby nawet ten większy ciężar, wrzucasz mniej powtórzeń, mniej serii, ale większy ciężar, albo robisz sobie okresy takie, kurczę, weź właśnie, że na przykład przykładowo 70%, jakiś taki deload trochę, wiesz, odpoczynek, no nie da się, ja już zauważyłem, że nie da się tego robić cały czas, no bo się po prostu zajeżdżasz. Nie dość, że fizycznie, mimo stosowania środków dopingujących, gdzie regeneracja jest kilka leveli wyżej.
Niż normalnego człowieka.
Ale ty nie jesteś wtedy takim normalnym, że tak powiem, normalnym człowiekiem cały czas, bo będąc na jakiejś tam bombie, ty ten poziom podwyższasz cały czas i trzymasz. I sztucznie na przykład napędzony ten organizm, on będzie miał tą regenerację, ale to nie jest nieskończoność. Pewien etap musi być taki, że robisz sobie jakieś właśnie odpoczynek, tak jak ja teraz miałem po zawodach. 2 tygodnie totalnego w ogóle luzu i niemyślenia o siłowni. Nawet ponad 2 tygodnie trochę. Minął teraz miesiąc od zawodów. Ja tak naprawdę jestem po 3 treningach siłowych takich, normalnych, poważnych. I ze 3-4 zrobiłem takie lekkie, takie full body workout bez nóg, można powiedzieć, na potrzeby materiałów do telewizji, czy tam do jakiejś sesji, nie? Teraz. Także dopiero od stycznia sobie tak, wiesz, ruszam tam sobie z Łukaszem, z trenerem sobie tak ostatnio przy dobrym steku, żeśmy sobie usiedli i tak sobie porozmawialiśmy, że spokojnie teraz sobie jakieś tam sprawy takie swoje tam podopinę, pozałatwiać, jeszcze sobie troszkę odpocząć, bo czuję naprawdę, że mega mi to dało. Ja kiedyś na przykład miałem tak, że najlepszy okres dla mnie był po zawodach. Jak byłem młodszy, to było parę lat temu, nie? Że właśnie po zawodach iść na trening, mimo tego, że się w głowie kręciło troszkę po tym odwodnieniu, wiesz, miałeś odbicie wody i sodu duże, ale to było mega fajne, bo ten trening był wtedy w takiej pompie, że nie byłeś w stanie skończyć faktycznie, naprawdę nie byłem w stanie skończyć jakiegoś treningu pleców, bo ręce przed ramiona tak puchły, wymiękały, a to jest mega fajne ogólnie, nie? I tak jakby nabierasz, masz taką wrażliwość insulinową, organizm schłonie jak gąbka, nie? Ale widzisz, no, żyje się ileś tam lat, ćwiczy i zna się różnych ludzi i były takie różne opinie, wiesz, jeden po czasie mówi, wiesz co, przydać się przerwa tak naprawdę. Mówi, nie ćwicz po zawodach, daj sobie chociaż tydzień luzu albo dwa. Nie no, coś ty wiesz. I faktycznie na początku było, wiesz, fajnie, tak? Ale po przedostatnich zawodach i teraz po ostatnich, po tej Olimpii, ja sam czułem, że mam obrzydzenie do tego, że ja potrzebuję odpocząć. Na pewno ten lot, to wszystko, to przemęczenie, jeszcze nakład obowiązków, jakby, wiesz, pracy, no, trzeba jakoś tam, wiesz, poświęcić też ludziom czas i zarabiać pieniądze. Ja poświęcałem swoją regenerację. Ja trafiłem spać. Ostatnie dwa tygodnie bardzo mało snu było i też się na pewno odbiło na formie.
Bardzo mało snu to znaczy ile?
No, 4 godziny, 5.
Fuck, to strasznie mało.
No, powiem ci, miałem tyle naprawdę, żeby...
A jesteś po takim hardkorowym okresie przecież, to ty musisz spać, żeby to jakoś
odbić. Ale to było przed zawodami, przed Olimpią właśnie, 2 tygodnie, nie? I jeszcze ten lot później doszedł, bo tak sobie powiedziałem, dobra, będę na miejscu, odeśpię. Teraz trzeba, wiesz, coś tam wykorzystać, pozarabiać na ten wyjazd. Każde 50, każde 100 złotych się tam jakby liczyło, nie? Ale teraz już wiem, że nie będę. Te, na pewno te 2 tygodnie, jak już teraz będę czuł, że nie dosypiam, że... Bo wiesz, jak jesteś w stosie, to już sobie machniesz ręką. A, mówię, dobra, odeśpię. Zaraz odeśpię. Nie dziś, to jutro, albo wiesz, co chodzi. Ale tu się...
Ja nie wiem, ja jestem zszokowany, że mówisz mi takie rzeczy. Ale to się tak ja wszystko... bym nigdy na to nie wpadł.
Ale to się wszystko tak nakłada. Jak już jesteś w takim ciągu, to już ci nie interesuje, czy ty, kurczę, jeszcze trochę jakby coś porobisz, popracujesz, podpisujesz na maile.
Jesteś pewnie też
wystrzelony. Pół godziny, 3 godziny. Jesteś taki naprawdę wystrzelony, bo nie dość, że dochodzą środki też właśnie tego typu jakby pobudzające, typu efedryna, no kofeina, no to wiadomo, tak, czyli ochem, no to takie bardziej lightowe, ale one też nakręcają ten organizm sztucznie, nie?
Plus cała ta ekscytacja, że zaraz będziesz na zawodach.
Cała ekscytacja i w ogóle wchodzisz w taki tryb awaryjny już, że masz, czasem miałeś takie coś, że byłeś już tak zmęczony, ale już byłeś tak zmęczony, że łapałeś taki tryb, że nie mogłeś zasnąć? Miałeś kiedyś coś takiego?
Tak.
I to jest właśnie
to taki jest, tryb. To jest najdziwniejsze, jak nie
możesz... Wchodzisz w ten awaryjny tryb taki, nie? I po prostu już jesteś na takim, że nie wiem, no ja miałem tak już, że spoko, zjadłem, miałem iść na trening, ale nagle, wiesz, siedziałem i mówię, nie no, odpływałem, nie? Patrzę, budzę się, wiesz, 3 w nocy. Ale mówię, nie no, mówię, idę na ten trening, wstaję, idę na ten trening, nie? I już tak odespałem, niby, wiesz, mówię, że nie odpuszczam, bo to jest redukcja, no to ja inaczej to traktuję już, nie? Nawet jak jestem zmęczony, niewyspany, ja idę i zrobię ten trening, bo to jest...
Bo to jest redukcja i trzeba
dać. Tak, trzeba swoje zrobić. Mhm. To ja takie mam podejście do siebie tutaj w tym momencie.
Czyli tutaj już nie przekładasz treningu na kolejny dzień?
Tutaj już naprawdę musi być bardzo źle, bardzo słabo, żeby przełożyć trening. Ale słuchaj, i stoję na światłach i ja, kurczę, słyszę, ktoś trąbi na mnie, nie? A ja potrafiłem już przysypiać na czerwonym świetle. Przysypiać potrafiłem, jadąc na siłownię, nie? W samochodzie. I to były takie stany, wiesz, że ja jechałem, już niby byłem tak, odespałem sobie godzinę czy półtorej, potem, wiesz, że poszedłem spać po posiłku przedtreningowym, bo mnie złożyło akurat, dość często to już było później pod koniec w ostatnich tam 3 tygodniach.
Zapominałeś kluczyków do samochodu i różnych innych rzeczy?
Wiesz co, nie, tutaj to akurat mam tak, że... ten dostęp bez kluczyków, bezdotykowy, ten Keles Go, nie? Na przykład. I tutaj zawsze w saszetkach, które mam dokumenty, mam wszystko, pieniążki przy sobie i zawsze to zakładam. Mam zawsze tak, jakbym miał w kieszeni i tu akurat jest, wiesz, też taki plus, że nawet jakbym zapomniał kluczyka do tego samochodu, którym nie mam tego dostępu, to mam też drugi samochód, który po prostu, wiesz, zawsze w czasie awarii takiej, jak ty mówisz, a zdarzało się, no tak, oczywiście, tylko zawsze byłem świadomy, dobra, nie wziąłem tego, to pojadę tym, nie? Mhm. No i to taki właśnie jeszcze taki plus tego, nie?
No, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, moim zdaniem, z tego, jak hardkorowe redukcje wy przechodzicie. To ja miałem pierwszą moją redukcję, która domyślam się, że w porównaniu z waszą redukcją to i tak jest nic, a dla mnie to było takie ciężkie, że ledwo przez to przeszedłem. Więc tej waszej redukcji to ja sobie nie potrafię wyobrazić, jaki to musi być hardkor.
Jest to, pamiętam pierwszą właśnie redukcję, bo najgorsze, to było najgorsze. I tak jak ci już mówiłem wcześniej, że każda redukcja z czasem, nie dość, że przekraczasz ten próg, bo już łatwiej jest dojść do tego, co było. Tak samo jest z pamięcią mięśniową. Jak ćwiczysz, miałeś na przykład te 45 w ręku, no to nawet po 2-letniej przerwie szybko do tego dość wrócisz. Tak samo jest tutaj, jak już organizm...
Najcięższe go pierwszy raz wprowadzić w ten stan.
Tak, i go utrzymać. Jak już dopaliłeś pewne tam procenty tej tkanki tłuszczowej, no to... To już jest ciężko, bo przekroczyłeś jakiś tam, doszedłeś do jakiegoś progu. Mhm. Ale kolejna redukcja, dochodzisz do tego progu, zaczniesz trochę szybciej i łatwiej, i jeszcze jesteś w stanie te 2-3% go przekroczyć.
To brzmi obiecująco.
Tak.
Mam nadzieję, że tak będzie.
Ja na przykład mam tak, że ja umiem wyłączyć głód, nie? Ja mam tak, że jak nie zjem na przykład, śmieję się, że jestem niejadkiem, ale ja mam tak, że bardzo mi się szybko organizm adaptuje chyba do palenia tkanki tłuszczowej, bo ja potrafię być głodny na redukcji na przykład, ale jak przetrzymam pół godziny czy ileś na przykład, bo na przykład nie mam je w domu, czy gdzieś jestem, albo coś muszę jeszcze zrobić, czy ugotować, czasami jest tak, że kurwa, nie muszę jeść jakby. Jem czasami już na siłę, bo mija mi ten taki wstępny ten, w ogóle mi jakby ten łaknienie i apetyt zanika, a ja nadal nie mam takiego osłabienia, mam tą energię, żeby zrobić coś dalej, wiesz, i po prostu, wiesz, no.
Plus jeszcze można dorzucić kawę i gumy dorzucić, co to zabija głód.
Ja nawet nie muszę powiedzieć szczerze, ja nawet na redukcji staram się tej kawy nie pić dużo, szczególnie przed śniadaniem do śniadania, bo mi tak potrafi zacisnąć żołądek. Jak się nakręci, a ja jestem bardzo podatny na takie rzeczy jak kofeina i tak dalej, nie? Ktoś się śmieje, mówię, że wziąłem przetreningówkę, czy tam wziąłem 200 mg, czy szklankę kawy wypiłem mocniejszej i tam, wiesz, z 2 gramy soli do tego, to jest bardzo fajna przetreningówka dla mnie. Wiesz, taka...
Bardzo lightowa dla większości ludzi.
Znaczy, kurczę, no fajna, no bo tak, no, zwiększa ciśnienie tętnicze. Wiesz, co chodzi... Do tego sól jeszcze.
No, sól pompuje przed treningiem,
tak, nie? Tak. I w czasie treningu, wiesz. Więc to jest taka bardzo tani myk, fajny. Kawa, no oczywiście nie sól do kawy, no ale albo do posiłku, albo po prostu połknąć sobie, tak, zjeść, nie? Czy do treningu. I ja mówię, że kofeiny wziąłem i taki jestem wystrzelony, wiesz, za dużo roztrzęsiony, że tak mi się dobrze, nie? Ćwiczy i w ogóle, nie? A ile tej wziąłeś? Ja mówię, na 200 mg. Jeśli ktoś patrzy, 200, mówię, ja 400 biorę i nie czuję. No widzisz, no ja jestem akurat na takie rzeczy...
Wrażliwy.
Tak, podatny, nie?
Kiedy podjąłeś decyzję, że będziesz startował w... Bo pamiętam, że gdzieś opowiadałeś, że to była taka decyzja, że okej, dobra, jestem na wózku, ale widzę, że goście startują w zawodach, więc ja też to zrobię.
Wiesz co, było tak, że ja nawet przed wypadkiem, jeżdżąc na zawody, tak jako kibic, do kolegów, czy tam do, po prostu sobie jeszcze gdzieś były w miarę blisko, na zajawki sobie pojechać, zobaczyć.
Pobyć trochę w tym środowisku.
Tak. No to tam już widziałem, że są, wiesz, zawodnicy, którzy startowali kategoria na wózkach, nie? Mówię, na wózku, mówię, goście, a tak potrafią naprawdę niektórzy formy wykręcić i w ogóle, no, nie robiło to może jakiegoś takiego wrażenia, no, samo w sobie, jeżeli chodzi o sylwetkę, jak ktoś z kategorii ciężkiej, no bo tam, wiesz, nie, ale no kurde, wow, ty, wiesz, no, mówię, weź takie coś zrób, kurczę, będąc na wózku, nie?
I teraz ty to zrobiłeś,
co? Nie, i w ogóle tylko wtedy chodziłem, nie? Mhm. I jakoś w ogóle nie... Nie przywiązywałem tak do tego jakiejś takiej bardzo mega uwagi, tylko tyle, że po prostu no taki mega respekt przed tymi ludźmi, nie? Że tak w ogóle i się odważyli wyjść na wózku, pokazać, wiesz, no bo to jednak, kurczę, no trzeba sobie wziąć pod uwagę, że trzeba też walczyć z tym, niektórzy walczyć muszą na przykład, nie? Niektórzy nie mają problemu może, no ale no wiesz, no jesteś na... Ja na przykład mam tak, że ja patrząc w lustro, ja nie chcę się patrzeć na swoje nogi. Ja staram się nie widzieć lustra. Nie widzieć, wiesz co chodzi. Tak samo jak wyłączyłem stres i udało mi się to zrobić teraz na tych zawodach, bo tak Łukasz do mnie mówił nawet już w Londynie, słuchaj, no stres, mówię, jesteś lwem w swojej dżungli, wiesz, tak się musi zachować, bo to musi być pewny siebie. To było ciężkie, już było łatwiej na tych zawodach w Londynie troszkę, ale jednak ten stres było widać i ja czułem. Słuchaj, tutaj na Olimpii nie wiem, czy już przez ten zajazd taki, przez ten lot, to wszystko jak mnie tak, kurde, wyczesało to na maksa, po prostu wymęczyło. Ja nie mogłem spać w samolocie, nie? W ogóle. I nad między tymi lotniskami, kurde, no to już byłem w takim trybie, kurczę, powiem ci, że...
To jest już taki tryb awaryjny, że już nawet kompletnie coś sypiać nie potrafisz.
Dokładnie. I to już, mówię, tak byłem, kurde, wygrzany, że już dla mnie takie rzeczy, jak powiem,
głowa ci nie wysiadała?
No, potrafiła, nie?
A masz, to objawiało się to w jakichś takich mega negatywnych myślach, czy takie rzeczy ci się nie zdarzały?
Nie, no, zdarzały się jakieś takie, kurczę, wiesz, chwile takiego tego, bo to dużo innych problemów też wychodziło przy okazji. Mhm. Wiesz, jakaś odleżyna nowa się zaczyna robić, wiesz, a propos tego właśnie zerwanego mięśnia pośladkowego, co, wiesz, no, chodzi o to, że ogólnie ludzie na wózkach mają problem, dużo siedząc właśnie z odleżynami, szczególnie jak ktoś ma niską tkankę tłuszczową niską.
To jest założenie wtedy?
Zawsze przy redukcji, no, masz mniejszą izolację między kośćmi a uciskanym miejscem. Mhm. No i zawsze na redukcjach, zawsze, wiesz, miałem takie odłożyny mniejsze czy większe i zawsze najgorzej się na tym lewym pośladku coś robiło. A tam po prostu, nie dość, że ta noga się mnie rusza, jestem mięsień jeszcze bardziej zwierczały, miękki, mniejszy, a w ogóle jeszcze miałem zerwany ten pośladkowy w tym miejscu, gdzie jest ta kość, gdzie, wiesz, jak siedzisz, to ci uciska i to ja macasz ręką, a to czujesz dosłownie, wiesz, pergamin skóry i kość od razu, nie? No i, a na prawym pośladku tego nie ma, jakby nie, wiesz, bo jest mięsień, co prawda nieduży, bo się jakoś tam dużo nie jest używany, chodzony itd., ale, ale jest jakiś, bo ta noga się rusza i jest niezerwany. No i tutaj miałem takie problemy, no dużo, dużo lat, nie? Teraz też zresztą mam i będę musiał iść na kontrolę albo kolejną operację, bo miałem operację 2 lata temu jakoś. Właśnie plastyczną operację całego pośladka.
Czyli próbowali ci go doszyć?
Tak, próbowali go doszyć, szczątkowo zszyć, gdzieś tam, kurczę, wiesz, z kawałka gdzieś coś uciąć, tu coś wkleić, poczyścić takie miejsca, gdzie były, bo się tam kilka lat męczyłem z przetokami wewnętrznymi. Wiesz, to już trzeba było czyścić, bo cały czas, no słuchaj, 3 lata ponad masz otwartą ranę i fundusz, na fundusz nie da tego zrobić się, bo ci odsyłają po prostu, ja bym sepsy dostał, gdyby, bo już byłem na 2 antybiotykach 2 tygodnie i ja miałem cały czas podwyższony stan podgorączkowy, nie? I oni, nie było, to nie było tak, że mnie na NFZ zrobili, ja prywatnie musiałem robić tę operację w końcu, bo bym się wykończył.
Jaki hardcore.
I wiesz, i to pośladek zoperowany, to była cała plastyka pośladka zrobiona, bo to było ten pośladek znowu naciągany jakoś tam w miarę możliwości, przeszywany do kości. Ale to i tak czułem w pewnym momencie tam po paru tygodniach po operacji, że tam coś pyknęło, zerwało się i jest znowu jakaś tam przerwa. No i to cały czas tworzy mi też takie problemy dodatkowe, nie? I to też w głowie troszkę sieje takiego, wiesz, no bo tutaj jednak masz obciążenie psychiczne i fizyczne bardzo duże.
I
tutaj się zaczyna coś robić, kurna. To wiesz, jakiś centymetr w głąb skóry zaczyna ci się robić rana i zaraz z tego się sączy, zaraz z tego idzie krew, ropa się zbie, czy coś. Trzeba o to dbać.
I nie wiadomo, czy to się nie zjebie bardziej.
Tak, czy nie pójdzie znowu w tą stronę, co chyba się wtedy było, co miałem już taki, kurde, stan, że po prostu aż do kości była, wiesz, były tunele po prostu już, wiesz, porobione. Przetoki, no jak ktoś się zna, to będzie wiedział, jak przetoka wewnętrzna, mała dziurka, a w środku, kurczę, korytarze, wiesz, po mięśniu, nie? Mhm. Bo tam ten płyn uciskający gdzieś robi sobie korytarz, żeby mógł gdzieś wycieknąć, nie? Bo jak się robi rana przetoka, no to organizm tworzy jakby te, no wylewa z siebie, no, osocze wodę, bo chce oczyścić i zamknąć tą ranę.
Ale to wycieka wtedy z organizmu, a tak to się robi gdzieś wewnątrz.
No, no, a tak to na przykład gdzieś się robi, zbierze się gdzieś wewnątrz, ty siedzisz, funkcjonujesz, robi się ciśnienie i gdzieś w drugą stronę ucieka i robi kolejny kanał sobie robi, ujście, nie? No to jest przerąbane generalnie, no. I to dużo ludzi odsetę z tego sprawy nie zdaje, że to nie jest tak, że osoba jeżdżąca na wózku to jest tylko dlatego, że on siedzi i jeżdży na wózku. Jest szereg innych jeszcze, kurczę, dużo takich, wiesz, rzeczy, które ci doskwierają zdrowotnie i psychicznie, że naprawdę, że...
I, mówię, też, no, i też nie za bardzo ktokolwiek o tym mówi, nie?
Tak, no, znaczy się o tym nie mówi tak naprawdę, nie?
I to przez to myślałeś, bo z tego, co słuchałem, to w pewnym momencie nie wiedziałeś, czy w ogóle wyjdziesz na scenę.
Tak, ale to było już, jak byliśmy na miejscu, to już nawet nie chodzi o te rany, o te, mhm. te przetoki, tylko ja już z braku regeneracji, chyba z przemęczenia, układ trawienny i tak jak mówię, no ja byłem przestawiony już tak, że ja nad ranem ćwiczyłem w nocy, żeby... W sumie od lat tak funkcjonuje, całe życie prawie, że bardziej nocny tryb życia, ale tu już teraz byłem tak przestawiony, że ja potrafię czasami o 6 rano wychodzić z siłowni. Że mówię, jak polecę tam, bo jestem tak, nie odczuję tak tego bardzo, ale mega ten lot odczułem, wiesz.
To była moja pierwsza myśl, że nie będziesz miał jetlaga, jak jesteś,
no,
tak przestawiony.
No, też tak myślałem, nie? A to jednak on się objawił troszkę w inny sposób, nie tyle co właśnie dyskomfortem zmiany jakby strefy czasowej, bo tego jakby nie odczułem, bo byłem w swoim jakby żywiole. Ale inne czynniki wpływające, takie jak suche powietrze w samolocie, trudny dostęp do łazienki, w moim wypadku mega trudny, nieprzystosowane te ubikacje do tego, wiesz, dla wózków, tak naprawdę na 100%.
Rzeczywiście, w samolotach są gówniane te
odjazdy. Stary, no jak nie połączyć, jak masz w takim większym samolocie tylko, bo lecąc do Anglii...
One są jak w pociągach, nie? Takie malutkie toalety, takie... Nie wiem,
lecąc do Anglii, to jest krótka, czy tam do Holandii, to masz 2 godziny, to tam nie musisz tej łazienki, idzie to przeżyć. Mhm. Ale jak leciałem ponad 10 godzin, to
trzeba się przejść kilka razy.
Tak, ale to i było tak, że nie będę pił, bo mówię, kurczę, to jest w ogóle, wiesz, no przy prawie otwartych drzwiach przesiadać się na, żeby inni ludzie widzieli, to jest taki dyskomfort. Przecież to jest tragedia w ogóle. Na szczęście była taka też łazienka, że w tym większym samolocie, jak lecieliśmy już do Stanów, to mieli wózek już pokładowy taki na pokładzie, żeby przenieść taką osobę jak ja do ubikacji, ale jak ktoś był w drugiej obok, bo to było przez ścianę, to była taka jedna duża kabina dzielona na dwie, no nie było opcji, żebym skorzystał. A to wiesz, że w samolocie takim dużym, to w każdym samolocie co chwila są kolejki do tego, nie? Tak naprawdę.
Wszyscy sobie piją, wszyscy sobie tam...
No i tak trzeba było, wiesz, się zgrać i czekać z tym, kurczę, bolącym, pełnym pęcherzem. Kurczę, trzeba było czekać, kurczę, aż się zwolni tamta łazienka, kto się zablokuje, otworzą mi ją, zrobią jedną z dwóch i wtedy, że ja będę... Ale to też nie było komfortowe, bo tam nie było miejsca, żebym wjechał wózeczkiem, ani też nie było tak, że ja po prostu miałem gdzie usiąść, tylko musiałem na jeden dzbanek zdjąć spodnie i przesiąść się na drugi dopiero. I później to samo. Przesiąść się na ten, założyć spodnie i dopiero przesiąść się, zapukać, żeby powoli przyjechali. No masakra, powiem ci, to jest najgorsza rzecz, to dla mnie to jest lot samolotem. Właśnie długi lot z tego, że cię wycieńcza. Bardzo na mnie źle to działa.
No psychicznie przede wszystkim.
Dużo ludzi, wiesz, słyszało się, że a słuchaj, po locie to trzymasz wodę i tak dalej, bo ten organizm tam, zmiana ciśnień jest i to faktycznie, jak jest dłuższy lot, ale są osoby, tak jak rozmawialiśmy, no, na przykład z tymi bólami po złamaniu, tak? Jedna ma to całe życie i doskwiera, a tak jak u mnie to jest, organizm sobie jakby z tego nic nie robi. To tak samo jedni lepiej i gorzej reagują na lot, nie? Tak, że, no ja już to taki widzę, pierwszy, to był pierwszy taki długi mój lot, bo to ponad 20 godzin trwało łącznie
z przesiadkami,
ze wszystkim. Jeszcze tam się opóźnił godzinę czy półtorej, jeszcze pod wiatr lecieliśmy silny, też było później, wiesz, no, to wszystko ma wpływ na przestrzeni takiej, wiesz, tysiące kilometrów, nie? Wydłuża się. No i powiem ci, że tak, że zero trawienia. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Dwa dni, brzuch, kłucie, nie wiedziałem, już mówię, kurde, trzustka chyba. Bo tak mnie, kurczę, tu na górze wszystko pospinało, przeponę, promieniowało, wiesz, w plecy. Już nawet czytałem, mówię, objawy trzustki, mówię, kurde, nie? Mówię, w takiej chwili, mówię, nie, no i takie myśli, nie wyjdę na tą scenę chyba, mówię, tyle pieniędzy, czasu, przygotowań, Łukasz zaangażowany w to jeszcze, wiesz, nie?
No i takie zwieńczenie trochę twojej kariery, co? No
ale mówię, nie dopuszczam, nie? I słuchaj, ja byłem już w takim, kurde, jakby transie, że po prostu widziałem, że Łukasz, wiesz, dzwonił, mówi, wstałeś już, bo wchodzę do ciebie tam do pokoju, wiesz, i ten, nie? Ja mówię, no dobra, słuchaj, no to 2-3 godziny czasami mnie zwlekał z łóżka, nie? Ja nie miałem siły wstać, ja miałem tak, że mi się 3 dni przed zawodami w czasie snu mi się ulało, kurde, wodą z mięsem takim po prostu, ten, nie trafi, tak jakby w ogóle trawienie
Myślisz, że to mogło być ze stresu?
Nie, właśnie chodzi o to, że ja stresu nie czułem, chyba że to był inny rodzaj stresu, albo po prostu mówię, no niewyspanie i siedzenie te około 20 godzin w siedzącej pozycji, ta praca jeli, to wszystko tak jakby ustało trochę, ta perystaltyka, to mogło być też, wiesz, powiem ci, dużym problemem. Ogólnie, wiesz, brak snu, regeneracji, nie? No to tak jak jest ktoś bardziej taki w to wkręcony, doświadczony, to doskonale wie, że brak regeneracji,
wpłynie, no na to, jakie masz trawienie?
Wpłynie na pracę twoich jelit, kurczę, no układu trawiennego, no to tutaj to nie trzeba nic więcej mówić, jakby to był taki doskonały tego przykład, nie? Mhm. No i tak, leki rozkurczające, jeździł Łukasz po tych aptekach, szukał, a to nospy, a to tego, tamtego, jakieś herbatki, czy jakieś, wiesz, inne rzeczy, no nie pomagało, ja się już sam masowałem, wiesz, mówię, Łukasz, no nie daję rady, mówię, już mi kurda ręka, mówię, sam tak nie dam rady, nie? Dobra, to kładź się na kanapie, poduszka pod plecy, żeby troszkę tylko, wiesz, wygiąć brzuch do góry i wiesz, masował mnie, kurna, uciskał, wiesz, ja tam z bólu to aż się skręcałem, nie? Ale to zaczęło pomagać powoli, nie? I tak, kurczę, pamiętam, chyba w piątek rano ruszyło, obudziłem się, mówię, op, dobra, na dzbanek,
jestem,
nie?
Jestem zdrowy.
Z jedną stroną poszło, zaczęło drugą, wiesz, zaczęło apetyt, zaczął wrócić, zaczęło się wszystko trawić, ale już było za mało czasu, żeby przetrawić i przejeść po tych komplikacjach, nawet aż tyle węglowodanów.
Bo wy się musicie naładować tymi węglowodanami, tak, to jest 3 dni wcześniej to się robi.
No, przeważnie tak większość zawodników robi, że to na
i to jest po to, żeby pompa weszła w jakaś duża...
Tak, nabijasz te mięśnie tym glikogenem, przy okazji się troszkę odwadniasz, no to tutaj, wiesz, tu ładujesz w mięśnie, spod skóry tak uproszczając, mówić się pozbywasz. No i im bardziej wiesz, masz ten mięsień jakby nabity, naładowany, tym ta skóra jest bardziej opięta. To wszystko jeszcze bardziej się docięte wydaje. Ale powiem ci, ja byłem już tak, kurde, przemęczony, zmęczony tym wszystkim. Oczywiście moja głowa, to wiesz, było siekiera w głowie, ale ja idę dalej, nie? I tak jakby no, nie odpuściłbym tego. Chociaż czułem i widziałem, mówiłem Łukaszowi, Łukasz mówi, kurde, trzymam wodę, co? Nie, jest lepiej. Może nie jest tak jak, tak super, trochę trzymasz, ale nie jest najgorzej, wiesz. Mówię, kurde, nie czuję barków, mówię, nie jestem nabity, nie jestem naładowany. Nie, no dobrze jest. Ja mówię, no zobacz, mówię, napinam, na pompie, mówię, miękki jestem. Mówię, to nie jest to. Czuję to, nie? I cały czas mówi, nie, nie, mówi, jest dobrze, wiesz, mówi, trochę, ale nie, mówię, jest dobrze, nie? Słuchaj, no tragedii chyba nie było, ale to nie był ten 100%, co mógłbym wyciągnąć z tego, bo naprawdę byłem nie to, że byłem większy, będąc nienaładowany, byłem większy i bardziej jakby docięty niż byłem 3 miesiące wcześniej na zawodach w Londynie. Mhm. No ale przez to przemęczenie, przez to wszystko się zebrało, nienaładowanie tego dobrze, po prostu jakby no nie byłem w stanie tego ukazać, tak?
Jak wygląda wyjście tam na scenę? Ty wychodzisz z tymi, bo ty startowałeś przeciwko 11 osobom, tak?
12 nas chyba było, tak, no. No, miało być 13, jeden nie dotarł, tam z Indii. Mhm. Wizy chyba czegoś tam, nie pamiętam.
I to jest dużo z tego, co się już zorientowałem. To nie jest tak, że 11 to no, mało. To jest
sporo. Tak naprawdę nas jest chyba teraz, widziałem, jest lista 20 lub 21 zawodników pro, takich kurczę, wiesz, nie? No to teraz jestem na punktacji na pierwszym miejscu. Mhm. Dla liście 20 z całego świata. No to wiesz, no to jak jest 20 czołowych, no to startując w 12, no to już jest, kurde, ponad połowę, tak? Mhm. I to takich naprawdę...
Totalna topka na świecie.
No to totalna topka. Powiem ci jeszcze fajnie, bo... Ale jeszcze tak muszę coś wtrącić, tylko wrócić się myślami do tego, że miałem te problemy takie właśnie. Dlaczego o tym mówię? Jakbym przegrał, to bym o to słowa nie powiedział. Wiesz dlaczego? Bo wiesz, co by było.
Wiesz, wymówki.
Tłumaczy się. No wiadomo, nie? Ale fajnie, że mogę o tym powiedzieć. Wiesz, jestem tego świadomy i mogę powiedzieć, że... Bo nawet tak z Łukaszem grać, mówię, tu nawet, słuchaj, jak nie będzie tego pierwszego miejsca, to nawet nic nie mówimy o tym, no bo kurde, nas będą, wiesz, tak, bo wiesz, jak to będzie odebrane. Nie ma co z siebie pały robić,
nie wygrał i tutaj wymówki.
Tak, i wymówki, podaję. Tak jak większość ludzi tam, nie
wszyscy wiem, mają problemy przecież, tak dalej.
Słuchaj, naprawdę nie były to moje problemy, bo Łukasz był załamany, on był centralnie załamany, ja widziałem po nim, on mi zresztą mówił już nawet później, w dzień zawodów po wygranej, mówi, ja już byłem załamany, myślałem, że wrócimy do domu, że nie będziesz w stanie, mówię, ty jak trup leżałeś, mówię, kurczę, nie byłeś w stanie ręką ruszyć. I faktycznie, kurczę, wiesz, ja głową byłem tak, że no jest źle, ale nie dopuszczałem tego do siebie, ale tak się, jak sobie przypomnę wyobrażę, to on stał nade mną w drzwiach, załamaną miną, mówił do mnie, wstawaj, trzeba zjeść. On gotował mi każdy posiłek, robił, nie? Wstawaj, trzeba zjeść. Jeszcze chwilę, jeszcze, wiesz, no kurde, jak sobie tak wyobrażę, mówię, to ja leżałem, kurde, jak trup, jak jakiś, nie wiem, jak żul po odwyku, jakiś czy coś, wiesz, bezsilny, totalny, wiesz, wrak, nie?
Taki dojechany organizm.
Taki dojechany organizm, a ja tego jakby nie zauważałem tego, nie? To jest czasami tak, że masz jakiś problem, a go nie zauważasz, póki się coś nie skończy, nie? No, i naprawdę, powiem ci, że to wszystko tak właśnie wyszło, to... A wracając jeszcze później teraz do tej topki, tak? No to powiem ci tak, no to rozmawiając później, mega fajny odbiór taki w ogóle, bo ci główni sędziowie właśnie, tacy główni, nie decydujący, podchodzili, komentator i tam jakiś tam, wiesz, współudziałowiec z tej Olimpii podchodził później i mówi, kurczę, wiesz, że tak, oczywiście tu Łukasz mi tłumaczył wszystko, nie, bo ja tam trochę na noga jestem z tym angielskim, tam co trzecie, czwarte, co rozumiem, ale nie tak super się nie dogadam, wiesz, i że oni tacy to po prostu, wiesz, no, że wow, nie? Że tacy, kurczę, fajnie, że przychodzili, sami mówili, że naprawdę jest, wiesz, nie? Chociaż widziałem, że ty nie...
Z mojej perspektywy, ja się nie znam oczywiście, ale z mojej perspektywy ty byłeś dużo większy od tego gościa, który był drugi.
Wiesz co? A powiem przede ci, zależy właśnie w jakiej... Na przykład plecami mnie zjadał. Ja właśnie chciałem powiedzieć, tak jak kiedyś właśnie ostatnio na początku rozmawialiśmy, tylko chyba wątek uciekł, że ja przed wypadkiem plecy były moją dominującą partią, a teraz u mnie dominującą są ramiona i barki. Klatka też nie jest super, raz, że genetycznie to wiem o tym dobrze, mam bardzo ciężko, zawsze miałem z rozwojem, mam bardzo dużo włókien takich cienkich, takich włókien, wiesz, ona jest pocięta, ale jest taka drobna. Mhm. Ciężko mi jest, w ogóle siły nie mam tak odpowiednio, że tak powiem, jakby na ten staż i masę mięśniową, na wyciskania wszelkiego rodzaju. No i też nie ma ona takiej, kurde, wysadzistości, pękatości. Na przykład barki nie mam tak poseparowanych, pociętych, ale są, kurde, krągłe i pękate, nabite, nie? I ramiona tak samo. A znowu klatka jest u mnie takim mięśniem, gdzie jest, kurcze, niezbyt
Ja się zastanawiałem.
Wywalona, a dość mocno poseparowana, wiesz, jest troszkę z innego rodzaju włókien w większości zbudowana, nie? I widzisz, ja teraz wiem, na przykład mimo tego, że ta klatka jest słaba, to aż tak nie odstaje od wszystkiego jak te plecy jednak. I plecami mnie tam, nie byłem jakiś, nie wiadomo jak chyba, ja z plecami widziałem i widziałem na fotkach, że on mnie zjadał plecami tak naprawdę. Pozycją bicepsy tyłem, czy plecy tyłem. Tylko też nie umiał wszystkich pust dobrze zaprezentować też jakby.
Czyli myślę, że pozowaniem też trochę wybiłeś się?
Troszkę pozowaniem też na pewno, ale mówię, no mega doświadczony zawodnik, tym bardziej, że on już przed wypadkiem był zawodnikiem pro w Stanach. Zdrowy pro był, nie?
Czyli to jest inna ranga trochę, co? Tak, z innego szczebla startował.
No i powiem ci, że tak samo z tym, którym wygrałem, a wcześniej przegrałem, rok wcześniej z tym Gabrielem, z tym Włochem na Arnoldzie. On dwa razy był pierwszy, ja byłem trzeci. I on tak samo, on ogólnie chyba 21 czy 22 lata ma w swoim, no, na koncie w swoim życiu, bo on jeszcze przed wypadkiem startował. On ma ponad 20 lat stażu w startach.
Czyli ty jesteś jakby...
Ja wygrałem w Londynie. Dość mocno, widziałem to nawet po zdjęciach wspólnych i w ogóle, no level wyżej co najmniej, ale wiesz, jakby to powiedzieć, kurczę, no ten co wygrywał tak zawsze, ten Harold, mhm, na Olimpii, co ja z nim wygrałem, tym jednym punktem, co prawda, no to mega gościu, naprawdę, tak ułożony, tak, kurczę, widać. Niektóre pozy średnie, takie właśnie jak nawet z Łukaszem rozmawialiśmy, że prezentację mógłby dużo lepszą zrobić, ale w większości ogólnie umiał pokazać nawet gorsze te defekty, jakby zasłonić, a pokazać to na czym polega kulturystyka, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Naprawdę wiedział, jak się ustawić.
Wiedział jakie miał gorsze strony i wiedział...
No gościu naprawdę tak doświadczony i no mega, kurde, no w ogóle wygląd, formę też super, tak naprawdę.
To byłeś zaskoczony w takim razie?
Tak. No, wiesz, liczyłem się z tym, bo dużo takiego dostawałem fajny takich od tych, chodzili tam tacy, co byli jakby tacy też, nie wiem, to współorganizatorzy, pomocnicy organizatorów, nie? I tak podchodzili, tam wiesz, oliwkę poprawiali, to mówili, że no, że Fawo, zawodnicy do mnie podjeżdżali, przepiątkę przybijali, tak samo jak w Londynie. Taki śmieszny, taki murzynek w okularach, tam, co tam, wiesz, taki Woody, co on tam te cyrku, tak, wiesz, te cyrki na tym wózku odstawia, mm-hmm, co koła odpina, co fikołki robi na wózku.
Ja nie kojarzę, ale...
O, stary, jak sobie wpiszesz, zobacz, pokażę ci go, to zobaczysz, taki przekocur.
Jak się nazywa?
Woody Belfort.
Aha, mów.
No, stary, no to jest taki gościu i on tak już mówi, you is winner, wiesz, że będziesz w Anglii, tak mi, nie? I nawet te babeczki, co malowały, to mówiły, że do tego, ten Samson Dauda jeszcze był taki, ten z prosów, taki tam, wiesz, czarnoskóry zawodnik. I akurat było tak, że on żonę Polkę miał i ta, że jego żona podeszła do nas na backstage'u i powiedziała, że no, ty jesteś brany jako pierwszy, wiesz... No właśnie w Londynie było, ale i tak tego nie dopuszczałem, bo wiesz, jak jest, kurczę, różnie bywa, to od sędziów zależy. Ale wiesz, no jednak ten feedback był taki, kurczę, od tych ludzi.
Podbudowało cię to?
No troszkę dało mi to do myślenia, że jednak może być dobrze, ale z Łukaszem o tym rozmawiałem, ale chłodno, zobaczymy jak będzie, nie? No, a na Olimpii, no jednak to było też słyszałem takie rzeczy i też ci zawodnicy w ogóle tak, fajnie, że z tymi... Ci, co ze mną startowali, to w ogóle byli zajarani, to tak powiedzieć ciężko, ale tacy, kurde, naprawdę mówi, wow, że jakie ramiona, jakie te, nie?
Podbudowujące.
Że tak, że naprawdę, że super i w ogóle, że mówi, że faworytem i no, to było fajne, ale jednak ten Harold był, kurde, no, mocnym zawodnikiem. No słuchaj, no od powstania, no on wygrywał wszystkie Arnolde wcześniej. Od powstania, no prawie wszystkie.
To jeszcze więcej dla ciebie znaczy w takim razie wygrać z nim.
Tak, stary, no kurczę, nie dość, że Amerykanin, ich kurczę rodak, wygrywał 5 lat z rzędu, odkąd powstała nasza kategoria już na Olimpii, bo wcześniej było na Arnoldach i tak dalej, ale jak już na Olimpię weszła, to było w 2018 roku, on wszystkie Olimpie z palcem w nosie wygrywał, że tak powiem, nie? I on za każdym razem przyjeżdżał jako, kurczę, wiesz, jako czarny koń po prostu, wiadomo, że wygra, nie? I tutaj też było tak, mówię, kurczę, zobacz, ja jestem z Polski, nie wiadomo skąd. Oni się pytali, Poland?
Nie wiedzieli,
gdzie
to
jest. Wiesz, co chodzi, nie? No, to było śmieszne. Naprawdę, przysięgam ci, w tych czasach tam dużo ludzi, Polska?
Tak, wiesz. Polacy też mają taką tendencję do śmiania się z nich, a wystarczy zapytać kilku Polaków, gdzie są jakieś Stany, konkretne Stany Zjednoczone, bo te Stany są ogromne, tak? My z nich nie cwaniakują, Polacy, że oni nie wiedzą, gdzie jest Polska, bo my też nie wiemy, gdzie jest Mizur.
To jest tak naprawdę interesuje, tak naprawdę, wiesz, wiesz, inny świat zupełnie. Ale wiesz, no to było fajne właśnie, że jakiś tam promyk nadziei był, ale no mówię, ja jestem taki, że tak właśnie zawsze z chłodną głową podchodzę i wolę się bardziej jakby, nie to, że skrytykować, za dużo może wymagam od siebie, ale tak nie być tym pewniakiem takim, nie? Gdzieś tam zawsze czasami trzeba przykozaczyć, albo czasami samemu sobie powiedzieć, kurczę, wiesz, nie? Ale tak naprawdę rozkładając to wszystko na części pierwsze, no to jednak ten dystans taki trzeba zachować, nie? Bo nigdy nie wiadomo. I mówię, no kurczę, no wygrywa to lat z rzędu. Rodak, no i gościu, tak? I co, przyjechał sobie Polak, taki nie wiadomo skąd, z jakiegoś tam Wygwizdowa, niby z Warszawy, ale dla nich to jest, wiesz, no z Polski w ogóle. I jakiś tam Karol Milewski, wiesz, no pierwszy raz się pojawił na Olimpii, co? I ale mam mu dać, jak on go nie zdeklasował, tylko wygrał jednym punktem.
Ale to jest piękne, że można być taką osobą właśnie z Polski, kompletnie nikt cię nie zna.
Kurde, wiesz co, powiem ci tak, że obstawiałem siebie generalnie w pierwszą piątkę kiedyś tam, ale że powiedziałem później sobie już, że przed zawodem, że musi być, no bo też umiesz w pewnym momencie docenić, jakby ocenić swój status. I mówię, że te top 3 to jest, musi być, tak, nie? Później już wiadomo było, że to będzie top 2, że to jest, organizator podszedł, powiedział, mówi, top 2, to mówi, to jest między walka między tobą a Haroldem. Mówi, wiesz, co chodzi, to już widać. Wiesz,
i to już ogromna duma.
Już bez koszulki byliśmy na backstage'u, to już i ci sędziowie tam gdzieś tam troszkę coś tam, wiesz, podpatrzyli w przeciągu tych tam 2-3 godzin, wiesz, jakaś tam przerwa była, jeden drugiemu coś tam, wiesz, to się rozchodzi. Tam są wszyscy jakby w komitywie, nie? No i tak było, że wiesz, że to jest walka między, wiesz, o top 2. I faktycznie, kurczę, wiesz, pierwsze to porównanie, no i kurde, wiesz, w pierwszy call-out, wiesz, co chodzi, i ja jestem, wiesz, powrywany z nim, nie? Raz, drugi, trzeci, mówię, no kurde, no nie? No i powiem ci, mega stres, ale też był zestresowany, gościu.
Czyli jednak tam już czułeś
stres. Widać po nim było stres, a ja powiem ci, wiesz co, chwilę może stres, ale to już nawet nie był stres, bo stres ja odczuwam tak tutaj wewnątrz, wiesz.
Bruspina.
Taki jest, wiesz, taka trema czy coś. Stary, ja w ogóle to wyłączyłem. Ja jestem w szoku, jak ja to wyłączyłem. Ja mi się wydaje, że już z tego zmęczenia, z tego wyjebania, że tak powiem, z butów, ja już po prostu, łatwo mi było, jak już Łukasz mi powiedział któryś raz, że jesteś lwem swojej dżungli, tak masz być, wiesz, co chodzi.
Ale to masz dobrego trenera, że ci mówi takie rzeczy.
Nie, no mental naprawdę z Łukaszem jest bardzo fajny. I ogólnie ja od początku czułem, że to jest osoba, przy której ja jestem w stanie coś osiągnąć, też z tego względu, że gościu, który jest na tyle mobilny i chętny, że wiedziałem, że on będzie ze mną w stanie polecieć, bo nie każdy kolega mój też, który tam coś ogarnia, tematy prowadzenia i tak dalej, byłby w stanie nawet ze mną pojechać 200 km na zawody, wiesz, przykładowo do Białegostoku, z Warszawy, a co dopiero lecieć tam, nie? Więc ja wiedziałem, że jest to osoba taka, z którą się będę rozumiał, że podejście mamy właściwie bardzo jakby takie w miarę podobne i on rozumie, też zna mój organizm, znamy się od wielu lat.
I możesz na nim polegać,
jedną
to najważniejsze.
Pizzę zjedliśmy, że tak powiem. No i widział moje przygotowania nieraz. Było tak, że nawet jak mi nie tyle coś pomagał, co jakby byliśmy, no, mieliśmy swoją taką grupę, to od wielu lat tak jakby, wiesz, się tam kolegujemy, zadajemy. I widział, co na mnie działa. Widział, że na przykład na mnie sód dobrze działa, na przykład z cukrami prostymi, czy jakiś tam, wiesz, czy jakiś tam po prostu syf, że tak powiem. Ale ogólnie koniec końców wyszliśmy tak, że ładowanie było na czysto. Mhm. Mieć wszystko jednak pod kontrolą, bo jest tak czasami, że tego sodu zjesz, tego syfa takiego przysłowiowego, zjesz tą pizzę, czy to, ale nie jesteś w stanie policzyć, czego ile było. I czasami jest tak, że ta godzina, półtorej, dwie, trzy mija i nagle, kurde, coraz coś się może przymglić.
Odbiliśmy od tematu. Mówiłeś, tak. Mówiłeś o tym, że postawili cię naprzeciwko tego drugiego gościa.
No, to się właśnie rozkręca.
Spoko, po to ja tu jestem. Byliście obok siebie i mówiłeś, że tego widziałeś, że ten gościu się stresował.
Tak, tak, tak. On był, wiesz, widać było, że głowę, ten, że taki, kurde, no... Że jest, wiesz, bardzo w to taki... I w ogóle już nie gadał z nikim. Przyjechał ostatni na backstage, w koszulce się rozgrzewał. Wysmarował się tą bronzerem i oliwką jako ostatni.
W koszulce się rozgrzewał, to źle, to źle świadczy?
Nie to, że źle świadczy, ale to tak zgrywał albo takiego pewniaka, że tak na luzaku, albo po prostu był też tak właśnie, że
zestresowany.
Że na sam koniec wszystko, nie? No, Słuchaj, ja nie miałem do stracenia nic, tylko mogłem zyskać. On miał do stracenia dużo. Ale ogólnie mega mnie zaskoczył takim bardzo pozytywem, bardzo takim mega sportowym, dojrzałym zachowaniem, jak pogratulował. Na początku jest taka spina, że wiesz, widzieliśmy się, to nawet wcześniej nie powiedzieliśmy, bo ogólnie się wcześniej nigdy nie znaliśmy osobiście i nie było jakiegoś kontaktu tam przez internet, czy przez Facebooka, Instagrama. Ale tak było, siedzieliśmy, minęliśmy na brązowaniu, on był brązowiony z lewej strony, tak koło mnie dosłownie, ja z prawej.
Brązowienie, czyli malowanie
tak,
ciała na tym.
Tak, nie? I wiesz, i tak jakby unikaliśmy wzroku trochę, ale tak widziałem, że taki był, wiesz, że tak słuchawki zakładał, od stresu był spięty. No, tak jak mówię, on miał do stresowania dużo. Ja miałem tylko, mogłem tylko zyskać, bo jakbym przegrał z nim, to byłoby i tak dla mnie, kurczę, wiesz, no...
Zajebisty wynik.
To byłoby, kurde, jaki uraz, kurde, stary, to przecież jest pięciokrotny wózek wózkiem i poziom poziomem nasz, porównując do Open, no to wiadomo, takiego tych top zawodników, no to nie, ale każdy ma z nas, ma swoją kategorię, czy to jest bikini fitness, czy to jest jakieś tam inne, czy to jest właśnie... Wiesz, i on był w swojej najlepszy przez lata dominował, nie? I naprawdę, no kurde, no przecież wygląda konkretnie. No i mówię, no kurczę, no byłem świadomy, że pewne partie ma dużo lepsze ode mnie, to i Łukasz też widział, było widać po zdjęciach, nawet na scenie. No ja wygrałem tam line-upem, jakby wiesz, przodem i tym muskularem, nie? Mięśniami brzucha, wiesz, kilka plus przodem.
Ale widziałem, że później już jak jeszcze się prezentowałeś, jak już wygrałeś, jak nakładali ci medal, to jeszcze wjechałeś, pokazywałeś rękoma wideo.
Tak, żeby... tak, bo właśnie to było to. Ja już wcześniej na scenie, już wcześniej czułem taki, że się bardziej czuję taki... Mówię, ja nie mam nic do stracenia.
Bo jak pokazujesz tak rękoma scena, do widowni...
Pierwsza scena, tak, była taka mniejsza, gdzie my byliśmy. I powiem ci, że... Mówię, kurde, no przecież mówię tak, ja nie mam nic do stracenia, mówię, jestem tutaj, mówię, tyle przeszedłem i w ogóle, wiesz, co chodzi, z takimi zawodnikami robię to, co chciałem sprawdzić, spełnić w swoim życiu, co od lat było jakby takim zamiarem.
To jest takie zwieńczenie twojej całej kariery.
Mówię, i ty Łukasz, mnie cały czas nie stresuj się, cały się nie stresuj, wyłącz to, słuchaj, ty, zadziałało. I mówię, powiedziesz, to zmęczenie i to wszystko, że ja już chciałem być po, ja już chciałem się położyć, nie? Słuchaj, i już ta pewność siebie taka nawet na tym, wiesz, na tym pierwszym wstępnym pokazie, przy porównaniach, wiesz co chodzi, kurczę, jakieś tam gesty, wiesz, zachowanie, mimika twarzy, już to czułem po sobie i wiesz, później zresztą tam mi ludzie pisali, że mówię, o, ale pewność siebie było widać i w ogóle, że to tak zajebiście, że super, nie, że tak, no kurde, no, że poczułeś to. I faktycznie, a już później, jak ja już to wygrałem, jak w ogóle... Wiesz, było nas dwóch, on się stresował, ja tam coś siedziałem, no też tam troszkę, te ostatnie sekundy to były takie, nie odczuwałem tej tremy stresu, ale jednak taka niepewność, że mówię, dobra, co ma być, to będzie, staram się wyłożyć myślenia totalnie. Czekałem tylko, wiesz, i tak, wiesz, to się tak przedłużało, bo ten Bob tam mówił, tam ten prowadzący. Wiesz, no, tak zwlekają zawsze z tym, żeby tam...
Wydłużają tam te emocje.
Żeby te emocje były. I słyszę... Ja mówię, no i tak, wiesz, no mówię, kurde, wiesz, ten się odwrócił, pogratulował, tak jakby żeśmy tak czoła zbiliśmy, wiesz, tak, kurde, no taki gościu się okazał, później napisał w komentarzu coś i tak, taki kurde, zero zawiści, chociaż odpisał mi na grupie, jak mu pogratulowałem po paru dniach, jak do siebie doszedłem, przyjechałem do Polski, to napisałem, że fajnie, dzięki chłopaki, fajnie było z wami rywalizować, w ogóle mega przygoda życia i w ogóle, wiesz, wśród najlepszych na świecie. że za fajne przyjęcie i ten, i jakby odbiór mnie, wiesz, nie, że podziękowałem wszystkim i Haroldowi właśnie, że jest jednym, tak, nadal jest jednym z najlepszych zawodników, kurczę, wiesz, co chodzi, i że wielki szacun, gratulacje w ogóle, wiesz, co chodzi, nie? A on tam odpisał, że teraz to ja i że występem swoim pokazałem, wiesz, taki, bo na przykład on robi występ cały czas ten sam. Ja za każdymi zawodami staramy się zrobić inny. I coraz fajniejszy taki, nie? Bo nawet jak masz mniej tremy, stresu, to lepiej wchodzisz w takt, w tony muzyki i wiesz, to wszystko fajnie wyszło. Że nawet i on powiedział, że nawet występem to tak było, wiesz, tak nawet fajnie zwróciłem na to uwagę i że teraz ja jestem najlepszym i... ale do zobaczenia wkrótce. No, czyli wiesz, czyli no takie sportowe, właśnie trochę takie, wiesz, no mega się zachowało, fajnie. Ja jestem taki pod takim właśnie, mega byłem jego wrażeniem tego jego podejścia i zachowania.
No ale trzeba się z kimś ścigać, co?
Tak, ale widać, że nie odpuścił, że widać, że będzie pracował i tu trzeba mieć to na uwadze, że nie tylko on, bo nawet ten, co był drugi, co był trzeci, on naprawdę, kurde, dobrze dowaleni. Więc ja wiem, że tutaj każdy będzie progresował. I tutaj trzeba naprawdę się wziąć teraz za siebie od stycznia i dobrze, dobrze to wszystko rozplanować. Chociaż mówię, no wszystko też będzie zależało nie tylko od mojej chęci, tylko od tyle, czy ja znowu będę musiał operację przechodzić. Bo co, znowu leżenie 6 tygodni, to jest kilka, to jest 2-3 miesiące w plecy. Wiesz, co chodzi? Więc to jest od tego też dużo zależne.
Ale może oni też mają takie sytuacje, których
tak,
nie mówią.
Tak, na pewno mają, no bo wiesz, na grupie pisał ten Harold na przykład o taką poduszkę odleżynową. Czy gdzieś można w Stanach od ręki kupić taką, akurat jak ja mam. To jest chyba najlepsza, jaka można, a ja w końcu w nią zainwestowałem. I powiem ci, że nawet dwie małe odleżyny w momencie na 2 tygodnie przed zawodami mi się kompletnie zagoiły.
Wow, to jest...
Ja żałuję, że ja nie zainwestowałem w to tych pieniędzy wcześniej, bo tylko tak tańsze, nie tańsze, ale jednak no, na zdrowie nie ma co oszczędzać. I właśnie widzę, że pytał o tą poduszkę, czyli już pewnie wiedziałem, no na pewno ma Gosiu takie same problemy, no nie? No i większość z nich ma i nie mówi o tym. Po prostu jakby...
Bo przegrali, czyli ty,
ale to nie chodzi o to, że przegrali.
Ale
wiesz?
Ty też byś nie powiedział, gdybyś przegrał.
Znaczy wiesz, to, że odleżyny mi dokuczają przy redukcji, czy takie rzeczy właśnie, te przetoki się robią, przez to no to ja o tym paru jakiegoś czasu nie ukrywam tego w ogóle, nie? To nie to, że jest wymówką, no bo co, no odleżyna nie będzie wymówką, wiesz, że przegrałeś czy coś, nie? No już bardziej będzie wymówką to właśnie, co dopadło mnie z trawieniem, nie? No. Ale no mówię, no kurczę, no widać, że każdy z nich ma problemy. No ogólnie pierwszy zaczął chyba o tym mówić ten chyba organizator, ten on to kiedyś, jak on w ogóle rozpromował mega, ten Nick Scott, on mega rozpromował, dzięki niemu to wszystko jest tak naprawdę. No, o tyle, co
to, że można startować na wózkach.
Tyle idą w kół. On o to zabiegał przez pół swojego, kurczę, życia karierowego, że tak powiem, zabiegał o, żeby wprowadzić naszą kategorię w Olimpię.
Nie? No i to jest zajebiste, bo dzięki
słuchaj,
temu...
dzięki niemu teraz, w tym roku, słuchaj, ja tak, może nie pokazałem tego na 100%, co mogłem i chciałem pokazać, przez to, co tam mi się przytrafiło, ale wygrałem i kolejna rzecz to jest, co miałem powiedzieć, kolejna rzecz to jest taka, że
powiedziałeś, że on bardzo dużo zainwestował.
Tak, 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 ale podchodzili ci właśnie ci organizator główny, taki wiesz, ci sędziowie główni, podchodzili i powiedzieli... To była najlepsza Olimpia, odkąd powstania tej kategorii. Najmocniejszy
skład.
Najmocniejszy skład, dokładnie. Kurczę, wiesz, i to jak mi dało do myślenia, mówię, kurwa, faktycznie. Nie dość, że osób było dużo, wiesz, frekwencja dopisała. Poziom, kurde, w ogóle, tak naprawdę, jak na wózkowy, no to stare, kurde. I właśnie to nie było tak, że było jeden, dwóch zawodników takich typowo rywalizujących ze sobą i trzecie miejsce to jest gdzieś tam, level, kurczę, wiesz, 5, tylko naprawdę tam, kurde, było tam o włos, te pierwsze 3 miejsca były, nie?
No i zawsze macie gdzie startować, bo to też jest mega ważne, że jeśli no, jesteś Olimpia, w takiej sytuacji, to...
No, Olimpia to już jest, kurde, no...
Arnold to wygrywa, no.
No wiesz, no, ale nie ma już nic wyżej. Teraz wyżej to może być tylko tyle, że ja będę chciał i będę...
Drugą Olimpię.
Czy będę mógł drugą, trzecią, czy tam ile. Ale wiesz, co ci powiem z drugiej strony? Gdybym ja bym się teraz pokazał w tych 100%, to ja nie wiem, czy ja bym w przyszłym roku chciał startować na Olimpii.
To, czyli teraz masz coś jeszcze do udowodnienia.
Teraz mam coś sobie jeszcze znowu do udowodnienia. I zobaczymy, jak inni będą też, bo to nie jest wcale powiedziane, że będę lepiej wyglądał, niż wyglądałem w tym roku, za rok. A ktoś i tak mnie nie objedzie.
chyba lepiej, żebyś leciał dużo wcześniej samolotem.
Tak, po prostu z tydzień wcześniej polecimy.
Zaklimatyzujesz się. Tak robią zawodnicy, jak jadą na zawody.
Ale wiesz, co ja sobie w ogóle nie powiedziałem? Tak sobie powiedziałem jakieś 2-3 lata temu, że gdybym ja nawet wygrał Olimpię, albo nawet pojadę tam raz, bo to też duży koszt, to są nieodpowiednie, mówmy, no to ja ponosiłem sam wszystko.
Nie zwróciło ci się?
No to może mi się wylot zwrócił tak naprawdę, bo wiesz, było też tak, że ja tam za Łukasza bilet płaciłem, no bo kurde, no jak to tak, że ktoś parę tysięcy będzie wydawał, wiesz, żeby, bo no, wiesz, to trzeba wszystkich zrozumieć, ja od razu powiedziałem, słuchaj, ja za bilet wyłożę i za, wiesz, co chodzi, za pokój, no po prostu, no, jedziesz mi pomóc jako trener, ale to ja, ty jedziesz, no jedziesz, wiadomo.
Za trenerów się płaci, no.
No słuchaj, no, nie oczekujmy, że to jest Białystok czy Siedlce, że ktoś sobie ze mną z Warszawy pojedzie za 50 zł, to z powrotem i wróci i wiesz, jak to jest, no. No to jest jakaś pomoc, to jest jakieś poświęcenie, pomoc, ale to jest taka, to jest blisko, to nikomu nie robi problemów. Ale wiesz, no już lecieć gdzieś, płacić za parę tysięcy, za to, no dlaczego ktoś miałby za to płacić?
Wiesz, pewnie to jest koszt twoich przygotowań.
To jest koszt moich przygotowań, ja to wziąłem wszystko na siebie od razu, wiesz, czy w Anglii, czy z Anglii, czy z tego, ja od razu powiedziałem, że wiesz, że to jest, kurczę, po mojej stronie jakby. No i wiesz, no mówię, no to jest, są spore koszta, no i, ale zwróciły się generalnie, bo
zwróciłeś się finansowo, ale to ile zdobyłeś poza finansami, to jest
duża grupa. Ja generalnie powiedziałem sobie, to jeszcze i kolega, ten Mateusz Koralewski właśnie, też mi mówi, Karol, mówi, jedź, mówi, nawet samochód sprzedaj jeden, jak będzie trzeba, wiesz, co chodzi.
Ja miałem przez chwilę pytanie, żeby zapytać cię, ile wygrałeś, a później sobie myślę, co to za różnica, ile ty wygrałeś?
Nie, żadna różnica, naprawdę, ja, ale wiesz.
To nie ma znaczenia w obliczu tego, że wygrałeś.
Bardzo nisko nam naszą kategorię w tym roku, niżej niż zwykle, jakby obdarowali, bo śmieszne, nieśmieszne, $2000 za pierwsze miejsce w porównaniu do prawie 500 tysięcy na nasze, co wygrywa Open. No ja wiem, że to jest oglądalność, robi robotę i wszystko, no ale jednak mimo wszystko, co my wkładamy mniej serca w to wszystko i tak wiesz, no to i powiem ci, że były na konferencji, były pytania od innych zawodników, którzy już startują bardzo długo, co jest, że wcześniej było tak, że do $750 zwracali ci lot, przyjazd, pobyt i tak dalej i miałeś hotel na 2 czy 3 doby opłacony przez nich. Więc miałeś sporo, tak naprawdę. Ponad $1000 to było spokojnie, wiesz, chodzi jakby od z ich strony. A w tym roku tego nie było. Koszt na własny koszt, przejazd, przelot.
Ale to chyba też pewnie jest spowodowane tym,
co... 3000, sorry, ci przerwę, nie 3000, tak jak było zawsze co roku na Olimpii za pierwsze miejsce czy na Arnoldzie. Chociaż powiedz sobie i tak śmieszne $3000, jak w porównaniu do innych, ale 2. Ale już mówię, nie patrzę, mówię już na to, mówię, tak jak powiedziałeś, ja robię to dla siebie. Wiesz, tak jak ten kolega Mateusz mówi, też mówi, nie patrz na to, to jest twoja przygoda, inwestuj w siebie, mówisz, każde pieniądze w życiu kiedyś sobie odłożysz i odrobisz, kwestia czasu.
Co będziesz wspominał, jak będziesz
miał
60
lat. Tak, właśnie, kurna, no, możesz zrobić coś dla siebie, wiesz, i ja mówię, no tak, faktycznie, nie ma co sobie żałować, jakby nie, i ja wszystko już na otwarte karty położyłem, że wszystko, co mogłem, miałem, to po prostu, ja już nie patrzyłem tak naprawdę, stuwa w tą, czy 500, to tak się mówi, że, a to nie chodzi o to, że burżuj, czy coś, wcale nie, to już były takie wydatki, że...
Po prostu chciałem.
Nie, to jak trzeba było coś kupić, trzeba było coś zapłacić, wiesz, co chodzi, to już na 100%, że tak powiem, nie? I powiem ci, no fajnie, opłaciło się, kurczę, no.
No to jest piękne doświadczenie.
Ale bo... widzisz, po tygodniu napisał organizator, że przeleje PayPalem i ustanowili z zarządem, że dadzą $6000 za pierwsze miejsce.
W następnym?
Nie, teraz, mi.
Aha, czyli jeszcze ci przeleli?
Tak.
O, to zajebiście.
Znaczy w sobie... Jeszcze chyba nie, albo już, i ja nie wiem, bo to nic, ja papiera swego nie mam, to akurat Łukasz tam, wiesz, tak jak tam i z Anglii też jemu przelewali akurat, nie? Bo swojego podał na moje nazwisko. Ale wiesz, no to kwestia czasu tylko, bo...
6 tysięcy to już...
To jakieś... jest około 25 tysięcy chyba złotych.
Coś tam już tego...
No to już się chyba koszta raczej tego się zwróciły, tak? Może nie przygotowania, ale... Ale
tak jak mówiliśmy, to nie jest...
Ja tak myślę, nie liczyłem tego dobrze, ale tak myślę, że ze wszystkim, jakby tak jedzenie policzyć, tą całą suplementację i dodatki najróżniejsze, nawet chyba nie licząc paliwa, bo niektórzy liczą sobie paliwo na siłownię do jazdy, żeby policzyć te koszta mniej więcej realne. Ja już tego nie liczyłem, tylko tak mniej więcej na oko, tak 80, miałem myślę, że z 50 tysięcy, to te 2 starty, to no lekko kosztowały przez te 5 miesięcy jeszcze przez, wiesz, to nie, spokojnie, to lekko.
To jest sport, trzeba wkładać w to serce naprawdę.
Mówię, sam wylot to się może zwrócił i to wszystko, tak? No bo jeden bilet ponad czwórkę, to już masz 8 z kawałkiem, jakieś tam dodatkowo opłaty podochodziły, wiesz, hotel tak samo, to jest już będzie chyba tam prawie kolejna 8, czy tam jakoś tak wyszło, 7, no i no wiesz, no to się zbiera, tak? Na miejscu też
zbiera się
na miejscu też cokolwiek tam kupić, cokolwiek, wiesz, to dla nich to jest, wiesz, dolar to jest jak u nas złotówka, tylko to jest razy ponad 4, nie?
To jest obciążające.
Zwykłe wyjście na jedzenie. Słuchaj, jak poszliśmy sobie po zawodach do takiej knajpki, jak Halloween było, to była taka meksykańska ala, nie?
Daj mi sekundę, ja się pójdę wysikać.
Dobra.
Rozmawialiśmy o knajpce
tak,
meksykańskiej.
Poszliśmy sobie tak odreagować troszkę po zawodach. No i tam sobie coś popróbować, no to tak naprawdę a propos tych cen, no to powiem ci tak. Dwie osoby, 4 piwa, trochę droższe, bo importowane, bo ich jest, nie da się tego pić, miejscowe, więc Heineken chyba, chociaż to jak Heineken nie smakowało, bardziej rozwodniony, ale przynieśli coś nalanego w fajnych takich, wiesz, kuflach długich. Czyli tak, 4 piwa, może po 2-3 drinki, nie pamiętam już dokładnie. I takie, nie pamiętam, co się nazywało, nie tortille.
Taco?
Tacos chyba, tak, z wołowinką i tak dalej, nie? To 3 sztuki tego i jeszcze jakaś takie danie meksykańskie tam było, trochę jakieś tam takiej pasty, kurczę, z grochu czy z czegoś, jak oni to, nie wiem, używają.
Pasta z grochu, nie mam pojęcia.
Hummus, coś takiego ala chyba było, trochę ryżu i jakiś tam kurczak z warzywami, nie? Mhm. Słuchaj, to za to wyszło leciutko ponad 1000 złotych rachunek. No to wiesz, no to właśnie chodzi o to, że właśnie ten pobyt tam no jest taki, wiesz, no mówię, wyjście nawet zjeść, wypić kolę, zjeść burgera. Takiego burgerka tak naprawdę i garść frytek, no to było, wiesz, 180-200 złotych.
To jest zagrożenie dla Polaków, którzy właśnie wyjeżdżają za granicę i są bardzo zdziwieni, bo myślą sobie, dobra, już ustawiłem jakoś w tej Polsce, już tam zarabiam jakieś pieniądze, więc spoko i później jedziesz za granicę, jakiś Londyn,
wiesz,
jakieś Stany.
To jest najgorsze właśnie, to jest to, że jak właśnie ktoś ma na styki uzbierane jakieś pieniążki, a wychodzą jakieś takie rzeczy właśnie.
Taksówka, coś tam.
Wow, stary, no, pojechaliśmy do Londynu na przykład i się okazało, że Łukasz wybrał lotnisko takie, które było od hotelu 5 minut drogi, to nie? Po prostu, nie wiem, jakoś tak, wiesz, no, też to robił po prostu tak chyba, czy na biegu, czy po prostu nie wiedział. No po prostu wziął jakieś lotnisko w tym, nie?
Za Londynem.
W Luton to było chyba, no. I słuchaj, godzina jazdy samochodem to było 500 zł w jedną stronę. No to teraz zobacz, no to przyjeżdża gościu, który na przykład ma wyliczone, a 500 zł to jest dużo już. Mhm. Nie ukrywajmy. Masz wyliczone, no dobra, 50 zł czy coś tego, ale 500 zł, ty. A jak ktoś ma na przykład na ten wyjazd tylko 500 czy 700 zł?
Jeszcze. To już ty kiluje ci cały wyjazd.
O kurde, no to co z tego zrobić? Ale dobra, a później trzeba wrócić znowu na ten Luton, kurczę, i znowu kolejne 500 zł trzeba zapłacić Uberowi, nie? Takie właśnie są, kurczę, wiesz, te realia tych wyjazdów, że nigdy się nie liczy nic jakby na styki. I tak jak mówię, no gdzieś to jedzenie pójść, no człowiek się z tym liczy i nie narzeka czy coś, bo wiedział. Ale to jest taka fajna, taka, może taki
wiadro tam, zimnej wody.
Tak, jakiś taki, kurna, pokazać, mniej więcej powiedzieć o tym, jak naprawdę jest, nie?
Ja się czasami...
Dla Polaka, że sobie jedziesz, nie? Złotówka a dolar, złotówka a dolar, nie?
Albo funt jeszcze drożej
tak,
stoi.
Tak, no, dokładnie.
Ja sobie czasami przeliczam wypłatę, myślę sobie, ile zarabiam i później sobie to zliczam do dolara albo do funta, żeby sobie pomyśleć, dobra,
no,
żeby nie sobie nie myślał.
W porównaniu, bo to jest razy prawie 5, tak? Funt ile stoi?
4, ponad 5.
Ponad 5.
Znaczy, nie wiem ile teraz, już dawno nie sprawdzałem. Kurs funta. Dzisiaj kurs funta jest 5 zł. O, to spadło. Ale no to jest właśnie kłopotliwe, jak gdziekolwiek jedziesz.
No, no właśnie. A to sobie dużo ludzi jakby tam sprawia, że dobra, pojedziesz, polecisz tam, wiesz, no, ty, ale no pobyt 3 dni, a tydzień to już jest różnica bardzo duża. Każdy dzień wnosi bardzo dużą różnicę dla kogoś, jak ktoś ma na przykład jakiś tam budżet okrojony, tak?
Pewnie, że tak. Jak wygląda aktualnie twoje życie po wygranej? Dużo się zmieniło?
Nie, powiem ci, znaczy tak, dużo się zmieniło wokół mnie. Szczerze ci powiem, mam przeładowany jestem tym. szczerze nie sądziłem, że tak się to odbije takim echem. I powiem ci, bardzo dużo rzeczy, może nie to, że zapominam, ale wypada mi z głowy, za dużo się dzieje wokół mnie. Ja nie byłem taki czymś przyzwyczajony. Ja ogarniałem oczywiście sobie jakieś tam swoje życie i w swoim życiu, że to nie jestem jakąś tam gamonią, ciamajdą, że sobie tam nieporadny, chociaż sprawy urzędowe to zawsze paraliżu dostawałem.
Nie tylko ty.
Chciałem, żeby ktoś inny za mnie to załatwił i pierdołę zgrywałem chyba specjalnie, bo no po prostu nie i tyle, wiesz, no ale to jak jest teraz, jakie są natłoki, że tak powiem...
Trzeba na maile odpisywać, tu zadzwonić, tu coś ogarnąć, tak, tu się spotkać sobie, z kimś.
Dużo ludzi na przykład widzę teraz wiadomości, nie zauważyłem, nie odpisałem, no to przepraszam, bo... ale
mi ja też nie odpisałeś.
Właśnie, ja nie bo ja tego nie widziałem. Mi dopiero Paweł powiedział, słuchaj, to wiesz, nie? I ja chyba nawet... Nie, drugi raz z nim rozmawiałem, mówi ty, bo mi mówił właśnie, że napisał, weź sprawdź.
Ja się domyślałem właśnie,
że... Ja mówię, dobra, na gorąco, mówię, Paweł, kończymy rozmawiać, to już wchodzę w inne i przepatrzę wszystko. I od razu z Pawełem skończyłem to, żeby pamiętać po prostu, bo to jest tak, dobra, za 5 minut. A w ciągu 5 minut masz 3 telefony i 2 maile przykładowo i już nie wiesz o tym, nie zapominasz, tak? I od razu patrzę, o jest, mówię, ty, nie? Mówię, i mówię, bach, odpisuję, nie?
Nie prowadzisz kalendarza?
Właśnie i z mamą rozmawiałem wczoraj i sama powiedziała, rozumiem cię, miałam tak nieraz w życiu i powinieneś kalendarz prowadzić. Wiesz, ja prowadziłem coś w telefonie, przypomnienia i rzeczy, które muszę zrobić i odkreślałem sobie, ale powiem ci szczerze, że...
Jak masz daty, to musi być kalendarz i godziny.
A propos daty, co ja zrobiłem ostatnio? Mówiłem ci, że 7 jestem umówiony, prawda?
Nie pamiętam, być może.
Nie, że 7... Nie, to było tak, z tym MetaHumanem wczoraj nagrywaliśmy, to był... Który to był? 8.
Wczoraj był 8.
8. Ale oni chcieli 7, ale ja mówię, nie, 7 mam i to od miesiąca powtarzałem każdemu, coś mi się ubzdurało, źle zobaczyłem.
Że masz podcast.
Że mam... ty byłeś trzeci. Mhm. Wczoraj byli ci, którym zależało, żeby być przedwczoraj. Ale przedwczoraj tak wyszło, że do czego zdążę. Marek Olejniczak, Olej... Miesiąc wcześniej do mnie zadzwonił z gratulacjami i tak dalej. To taka osoba, która no mega na mnie wrażenie zawsze robiła, tak samo. Ja będąc, kurczę, wiesz, nastolatkiem, chudym, szczawiem, raz będąc chyba w 2007 roku na zawodach Mistrzostwa Polski w Gołębieskim, w Białymstoku, no właśnie miałem okazję przybić z nim piątkę, jako dzieciak chudy, szczawie. Wiesz, co chodzi, on był w swojej takiej formie, wiesz, wyjściowej i no kurde, całe życie gościa oglądałeś gdzieś w internecie czy w gazetach, nie? No, po prostu,
Pomyliłeś jakieś daty z nim?
No. Marku, przepraszam bardzo z całego serca, ale to naprawdę było... To było niechcące. Za bardzo się... Słuchaj, ja tak byłem przejęty. Ja z Łukaszem rozmawiałem, z każdym mówię, słuchaj, 7 z Olejem nagrywam. Nie mam czasu, nie mam ten, nie? No, i tak wyszło, że ten 7 to nie był 7, tylko miał być w środę, a w środę był 6.
Ja miałem ostatnio dokładnie taką samą sytuację, tak żeby cię
ja
trochę...
Ja powiem szczerze, że jestem tak się z tym czuję źle. Muszę o tym powiedzieć po prostu, jeżeli nawet jest okazja, bo po prostu, wiesz, ja rozmawiałem, zadzwoniłem tego dnia, tylko oni już byli w drodze powrotnej. No, nie wiem, jak to mam powiedzieć. No, tak mi z tym źle jest, ale to, wiesz, i to nie jest tak, że gdzieś się ktoś tłumaczy, bo zaspał czy coś, no jak można zaspać na takie coś w ogóle, czy w ogóle, wiesz, zapomnieć, to nie to, że zapomniał, tylko po prostu tak byłem tak przejęty tym wszystkim, a taki ten natłok właśnie tego wszystkiego, co dookoła się mnie dzieje od czasu zawodów, tak sobie coś ubzdurałem, zaprogramowałem, źle spojrzałem, czy nie wiem, jak to w ogóle wyszło. To jest zmęczenie, bo ja naprawdę po tych zawodach nie zdążyłem dobrze wypocząć tak naprawdę. Zawsze codziennie wstaję, codziennie jest coś, albo rano, albo na wieczór, zawsze coś jest.
Jesteś totalnie nieprzyzwyczajony do takiego trybu, nie?
Nie, jest za dużo. Ja powinienem się rozdwoić, żeby ogarnąć to samemu, co mam do ogarnięcia tak naprawdę. Tak to czuję. I widzę, bo ja nie daję rady po prostu się wyrabiać czasowo z niektórymi rzeczami, ani nadrabiać z ludźmi tego, co powinienem. Mhm. Nie dość, że mam jeszcze swoich klientów, z którymi też muszę im poświęcić pewien czas w tygodniu, albo codziennie jakiś tam czasem, wiesz, jakaś jest sprawa, to jeszcze to wszystko dookoła, nie? Tak się tylko mówi, ale po prostu ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić w ogóle, że takie coś będzie. I słuchaj, no kurde, tak.
Ale to się, dobrze.
Tak mi się uwaliło, że to ten siódmy. Wiesz, co chodzi? I ja umówiłem tak. Metahumana umówiłem na. Chcieli siódmego koniecznie. Ale słuchaj, nie dam rady, bo jest olej.
Czyli finalnie było tak, że on był w środę szóstego umówiony z tobą, a ty byłeś z nim na siódmego.
A ja tak sobie upierdzieliłem, że ja mam tak, że mam czwartek, piątek i sobota jesteś ty, bo ci pisałem, że siódmy ósmy zajęty, pamiętasz? I dziewiątego.
A ja specjalnie jeszcze do ciebie pisałem, żeby się upewnić, że na pewno niczego nie pomyliliśmy, bo ja mówię ci, że ostatnio miałem dokładnie taką samą sytuację i gość mi tutaj przyszedł dzień wcześniej i ja po prostu otwieram drzwi i mówię, ja pierdolę, co ja mam teraz robić.
No widzisz, no to jednak tak się
ale
zdarza.
Ale już wymyśliłem, co zrobić. Wyślę mu prezent w przeprosiny. To wymyśliłem.
Ja też muszę to zrobić.
To ja się zastanawiałem nad tym, więc możesz skopiować mój pomysł. Ja po prostu napiszę do niego adres i wyślę mu jakąś wódkę czy inne gówno i po prostu, jakieś karty z przeprosinami.
Wiesz, żeby to była jakaś firma, która chce nagrać ze mną jakiś podcast. Jeszcze dobra, no kurde, no ale taka osobistość, taka persona w naszym świecie.
To jest katastrofa.
Pro, zawodnik od lat. Startował też na Olimpii. No kurde, no stary, no. Taki autorytet tak naprawdę tego, wiesz, dla mnie od lat tego sportu. Jeden z autorytetów, no tak samo jak, no nie wiem, no chyba też taki jeden główny, no jak i Radek Słodkiewicz. No ja mega, kurde, się czułem, jak mogłem go poznać kiedyś osobiście. Teraz normalnie rozmawiamy z samym ze sobą w ogóle. Nie, no jakby znamy się. To nie jest taki jakiś tam kontakt codzienny, ale normalny, wiesz, no. Ziomek
już nie jest,
po fachu.
Nie jest tak.
Kurna, no jesteś z kimś, w kogo byłeś wpatrzony. Taki mały Arnold polski, wiesz co chodzi? I na przykład później go znasz, tak? Albo właśnie taka osoba później do ciebie dzwoni, gratuluje ci i tak jak Marek i chce z tobą zrobić trening, wywiad i taki a la podcastik czy coś, nie? Stary, ja byłem tak przejęty, ja tak na to czekałem, tak mówię, kurde, mówię, wiesz co chodzi, nawet trema, stres, nie, że w ogóle, no, zajarany tym byłem, naprawdę, prawdę mówiąc, się mega cieszyłem i zobacz, jak wyszło, nie?
I najgorsze jest to, że ja przez długi czas się zastanawiałem, jak rozwiązać tą sytuację, tak sobie myślałem, no już tak zjebałem, że tego się nie da naprawić,
nie da się
już, ale wymyśliłem, że ten prezent trochę to naprawia, że nie naprawi tej sytuacji, ale pokaże to, że jest mi w chuj głupio i to jest chyba jedyne.
Dobrze, że mamy teraz nawet okazję na tym powiedzieć publicznie, bo ja bym się z tym, będę się mniej z tym męczył na przykład, nie?
Ja się z tym strasznie męczyłem. Dla mnie to była taka katorga. Bo to jest taki fuck up, że...
Słuchaj, bo to jest tak, że...
Jak komuś to wytłumaczyć,
nie? Że ktoś ci powie, no dobra, spoko, zdarza się. No ale spoko. Jadę, mam zmarnowany dzień. To jest przecież też kulturysta. Ja wiem, jak wygląda życie kulturysty. Że masz wszystko podpasowane pod siebie. Czyli stracony dzień, stracony czas. Trasa, to jest męczące wszystko dla nas. Tak naprawdę dla osoby, która ma tyle zmagazowanej tkanki mięśniowej, to zrozumie, to wiedzą tylko ludzie z cięższej, że powiem, wagi, że mięsień to jest pasożyt, który zabiera też ci energię i wszystko, no po prostu, no...
Ciężej wam się rusza.
Ciężej jest troszkę zorganizować jakieś normalne życie poza siłownią, jeszcze coś dodatkowego. I co, przyjeżdża ktoś do ciebie ponad 300 kilometrów, tylko żeby zjeść burgera u Burnejki na przykład, wiesz co chodzi? No rozumiesz, przy okazji, tak? No, a ja sobie w tym momencie przykładowo odsypiałem, spałem sobie, bo to jest taki mój tryb, mówię, albo pośpiesz sobie. I o 14 się obudziłem, a patrzę, a tam kurczę, wiesz, 14, dwie ostatnie połączenia. Sosin, jeden, drugi, trzeci, właśnie ten Marcin, kameruje kulturystów właśnie, co tam był jako, wiesz, jako kamerzysta, wiesz, wzięty. Też go przepraszam, no bo no, nie ma innej opcji, wiesz, co chodzi, no. I wiesz, no, I od Marka nieodebrane połączenia. Czy wszystko w porządku i tak dalej, wiesz. Za ile będziesz na siłowni, my jesteśmy, to o 12 na przykład napisane. Ja cię kręcę. A wiesz, co jest najlepsze? Że jeszcze parę godzin wcześniej pisał do mnie, Karol, weź medal i puchar, jak możesz. No to ja mówię, że z pucharem będzie problem, bo mieszkam...
Nie połączyłeś kropeczek?
Nie połączyłem. Nie połączyłem, wiesz, bo było tak, że wróciłem od dziewczyny, nad ranem sobie, wiesz, co chodzi, czy to pogarniałem, tam jakieś pranie, nie prania, zastawiłem sobie, jedzenie zrobiłem, żeby mieć też i na później przyszykowane i, wiesz, zjadłem i tak jakoś, wiesz, mówię, czy to pranie zrobiłem, jedno, drugie rozwiesiłem i tak była chyba około 9:10, już byłem taki wypruty, ale mówię, dobra, odeśpię sobie dzisiaj, wstanę, zjem sobie jak trzeba, jutro będę, wiesz, wypoczęty na trening, nie?
I to jest najgorsze, że byłeś przygotowany na to i miałeś cały plan przygotowany.
Słuchaj, ja nawet nie skleiłem, że on do mnie na przykład nawet pisał 3 dni wcześniej chyba, Karol, jaki trening będziemy robić w środę? w środę. Ale nie, siódmy. Rozumiesz?
No ja tego nie skleiłem. Ubzdurasz sobie coś takiego.
Tak, jak sobie już coś zategujesz w bani, to jest właśnie tak, jak sobie zakodujesz. I wiesz, i ja mówię, no dobra, zrobimy może po mojemu. Właśnie, wiesz, tam klatka, barki i triceps. No odpisał, dobra, fajnie, to zrobimy pull. Ja mówię, no okej. Okay. Dobra, i wiesz, i w środę na przykład już tak przysypiam, ale patrzę SMS. O, mówię, odpiszę od razu, nie? Mówię, już jak byłem, przysypiałem, ale już, mówię, od razu odpiszę. I mówię o tym pucharze, o tym medalu. Mówię, słuchaj, medal tak, ale puchar będzie trochę problem, bo to jest kryształowe. Ja mieszkam na trzecim piętrze i to sam, więc bez windy, więc jak nie będzie miał mi tego znieść, to chociaż ten puchar, znaczy medal wezmę. No dobra, dobra, to do zobaczenia. No dobra, ja, wiesz co ja pomyślałem? Że no kurde, no pisze do mnie jadąc może dzień wcześniej, tak jakby się spisaliśmy wczoraj. Czy to jest aktualne, czy pamiętasz i w ogóle? No nie? No i mówię, a pewnie pisze przypomnienie, jedzie do pracy rano, czy gdzieś, pewnie tak chyba pomyślałem, naprawdę tak pomyślałem, wiesz, i pewnie mi pisze, że za dnia, że odczytam pewnie po południu, czy kiedy, wiesz, no to, że już będę pamiętał na jutro, tak? Stary, wszystko było przeszukowane pod ten dzień, tak naprawdę, i przed, i, że tak powiem, po, czyli MetaHuman i ty, nie?
Wolisz zapisywać ręcznie rzeczy, czy na telefonie?
Ręcznie ogólnie. Nawet jak powiem ci, że jak nawet rozpiski robię ludziom i...
Piszesz ludziom rozpiski ręcznie?
Tak. Czasem robię zdjęcia, wysyłam, albo dopiero piszę ręcznie i dopiero później to przekładam na klik, klik.
To musisz sobie kupić taki kalendarzek otwierany i po prostu...
Powiem ci, ja nie wiem, jakoś to, czy ja jestem taki kurna gościem, co takim troszkę jest tak zacofany, może nie, może takim kurna dinozaurem trochę, w pewnych kwestiach jestem, ale ja się czuję w tym, że ja to zrobię lepiej, pisząc z pamięci, długopisem ręcznie. Lepiej to zrozumiem, przełożę to, zapamiętam, niż klikając ten komputer.
Zapamiętasz na pewno lepiej.
Szczerze nie lubię komputerów. Mhm. Służą mi tylko tak naprawdę do wysyłania maili, jak już albo robię to z telefonu, bo ogólnie bardzo nie lubię rzeczy, które powinny mi służyć, a robią mi problemy. I często mam tak z komputerem. A to jakaś, kurczę, brakuje jakiegoś programu, brakuje czegoś jakiegoś, wiesz co chodzi, coś trzeba zaktualizować.
Musisz sobie kupić MacBooka. Na MacBooku się nic takiego nie dzieje. I on się nie psuje.
To chyba nawet, już na nim polecała, mówi właśnie, że Maca.
Naprawdę.
Maca.
Kupujesz Maca i
wszystko, system,
i wszystko działa.
Wszystko jest okej, nie? Ale ogólnie, tak szczerze mówiąc, to tak, nie lubię nic programować, instalować. Ja nawet wkurzam się, jak muszę internet połączyć w telewizorze. Jak się rozłączy.
To ja też
ja nie jestem. Ja po prostu jestem dla pewnych rzeczy jestem na nie i już. I po prostu nie leżą mi, nie chcę tego. I nie będę robił nic przeciwko sobie, jak się czuję gorzej, źle albo nieswojo. Rozumiesz? Dla ja mnie elektronika jak... nie jest dla mnie po prostu.
Ale kalendarz pisany cię...
Kalendarz, tak.
Ci się no, zda. Będziesz, tak. Będziesz mógł zapisywać po swojemu.
Tak, to będzie pewnie na gwiazdkę go poproszę. Od kogoś, a to się będzie pytał, co chcesz na gwiazdkę, jak to zwykle.
Dzisiaj sobie kup. Jaką gwiazdkę? No,
nawet blok techniczny dzisiaj kupię, jak będzie dzisiaj. No. Także
Dobra.
Chyba poruszyliśmy dużo rzeczy i wszystko chyba tam, nie mniej więcej. Masz jakieś jeszcze tam pytania? Coś
wszystko nie, ale też nie. Ja mam taką zasadę, że jak...
To się o wypadku chyba mieliśmy też, nie wiem, co tak powiedzieć, nie?
Pogadaliśmy już. No już pogadaliśmy. Powiedz tylko ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Instagram. Do tej pory byłem Milewski Karol 87, teraz jestem...
Nie mogłem cię znaleźć, przez to, że zmieniłeś nazwę.
A...
To było dla mnie kłopotliwe i tak sobie myślę, kurde, co usunąłeś?
Tak jest,
ja myślałem, że ty usunąłeś Instagrama i piszę do Pawła i mówię...
Jak wpisujesz, to nie wyszukujecie
nie,
i
nie,
tak?
Nie, nie, jeszcze teraz przeczytam szybko ludziom, jak jest nazywa się ten nowy, daj mi sekundę. Nowy nazywa się Karol, tak, dolna kreska, mr.olympia 2023. To jest nowy...
Karol Bystor Olympia 2023. No, to coś muszę pomyśleć z tym, żeby właśnie mnie doszli po nazwisku.
Już nie zmienię tego tylko kolejny raz.
Nie, już nie.
Dobra, bardzo ci dziękuję.
Ale jeszcze może powiemy, bo ja to jestem taki generalnie, że wiesz, że jak otrzymałem status pro 2 lata temu, to do tej pory nie zmieniłem tego na Instagramie, na Facebooku, bo pytają się ludzie dlaczego, a już ja nieraz powiedziałem, że dla mnie papier i status bycia pro nie różni się niczym niż to tego, co ja nadal robię. To jest tylko papier i to jest, było tylko potrzebne do tego, żebym mógł się zmierzyć z najlepszymi na świecie. Mhm. Tylko po to mi to było potrzebne, bo ja tego chciałem. Nie tytuł, nie tam, wiesz, co chodzi. Dla mnie to niż takie, kurczę, jakiś tam tytuł czy medal, to jest fajna pamiątka i oczywiście, no dużo znaczy, patrzę się na to, jestem mega szczęśliwy i dumny z tego, ale takie poklepanie po ramieniu, wiesz, co chodzi, powiedzenie, no stary, zajebiście, wiesz, to jest dla mnie więcej, wiesz, co chodzi. I ja na przykład nie zmieniłem tego nawet po Olimpii, stary, ludzie do mnie, co ty robisz, znajomi, wiesz, ty powinieneś od razu już to zmienić.
Zmień sobie to, ale zmień sobie to w takim tekstowym opisie pod twoim imieniem i nazwiskiem, no, a nie, jak zmieniasz nazwę swojego profilu, to później teraz, jak ktoś dzisiaj cię robi post i oznacza cię Karol Mister Olimpia 2023, a ty zmienisz za rok, za na 2024, to wszystkie te linki będą nieaktywne, więc to się nie da kliknąć. I teraz wszyscy ludzie, którzy cię wcześniej oznaczyli twoim starym profilem, jak ja klikam w ten link, to nie da się w tym...
A teraz jak na przykład mam Milewski Karol, znaczy Karol Olimpia, to jak ja teraz zmienię, to znowu znikną te wszystkie rzeczy?
Tak, znowu znikną. Więc dlatego
nawet z oznaczonych postów?
Tak, bo to się nie podłączy. Jak zmienisz nazwę profilu, to
może już nie będę tego zmieniał.
Dlatego ci mówię, żebyś tego nie zmieniał. Zmień
sobie... Wiesz co, dobrze mi jeden kolega powiedział, mówi, zmień sobie tylko tam na dole.
No, dokładnie, o tym mówię. To
zostaw. Kurde, no ale to już jest za późno.
Tak teraz już za późno, ale to już po prostu nie zmienię drugi raz. Ja bym na twoim miejscu wywalił to 2023.
Ale wiesz co, w zapisanych mam nadal Milewski Karol, w zapisanych relacjach. Mam stare relacje.
Relacje masz, ale to mówię o tym, jak cię ktoś oznaczył w opisie posta. Czyli masz, ktoś wstawił zdjęcie z tobą i napisał, to jest Karol Milewski i tam małpa, coś tam. I to już jest nieklikalne, jak zmienisz nazwę tego głównego profilu. Ale to nieważne, to wytłumaczę ci to też później, jak chcesz.
I wiesz, że ten Mr. Olimpia dopiero Łukasz wziął mi telefon, mówi, dawaj to. Pięć minut czy 10 minut przed wizją na TVN, nie? Mówi, wziął mi, zostawił, mówi, to zdjęcie, no fajne, dobra. I wziął mi sam tego i opis. Taki, nie? No dobra, no to niech będzie, nie? I przed wejściem na antenę dopiero mi to zmienił, bo ja tak się do tego zbierałem, jakby, no mówię, no nie było to dla mnie najważniejszą rzeczą, ale jednak, no tutaj już mieli rację, że to powinno się zmienić, bo to jednak jesteś ambasadorem tej swojej kategorii teraz już, więc to trzeba...
Jesteś ambasadorem, plus wiesz, no samo to, jak miałby jakiś sponsor z tobą pracować, to też jest dla nich ważne, żebyś ty się prezentował medialnie, więc to są istotne rzeczy.
Ja się muszę jakby, kurczę, ja chciałbym się pozbyć tych wszystkich rzeczy teraz, jakby z głowy, coraz już więcej mam za sobą i jakby wyprostowane i jakbym miał taką naprawdę taką czystą głowę, poczuję to flow, to dopiero wtedy to będzie miało ręce i nogi, że ja coś nawet zacznę wrzucać, kręcić, jakieś GoPro sobie kupię czy coś po prostu, nie? Bo jak ja teraz pomyślę, że jak ja teraz miałbym coś robić albo wrzucić jeszcze coś takiego z biegu, to jest okej, szybko, ale jak ja bym miał robić jakieś filmiki i je potem skręcać albo komuś da, o stary, to do tego, co ja teraz mam na głowie, to powiem ci szczerze, że to już nie, to by nie przeszło w tym okresie. To musi minąć ten cały, ta wrzawa, ten boom. A jeszcze a propos właśnie Pawła, z Pawłem Głuchowskim się muszę jeszcze spotkać w pewnych kwestiach. Wiesz, też pamiętam o tym, także tylko widzisz.
Pozdrawiamy Pawła.
Pozdrawiamy Pawła, pamiętam o tobie, tylko mówię, muszę wszystko powolutku, tak jak ty to powiedziałeś, opadnie cała wrzawa, wszystko dopiero się złapiemy. No. To będzie pewnie w przyszłym tygodniu, obstawiamy.
Tak jest. Dobrze. Bardzo ci dziękuję w takim razie.
Ja również.
Zaszczyt dla mnie rozmawiać z tobą.
Dla mnie też była to przyjemność. Dzięki.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.